Witam serdecznie na naszym dzisiejszym brainstorming. Jak organizatorzy mi mówili, to tak już będzie cały czas, że będziemy brainstormować, to znaczy raz po polsku, raz po angielsku. I to brainstorming obraca się wokół tematu europejska polityka sąsiedztwa, przykład bezsilności Unii Europejskiej. I przedmiotem debaty, jeśli tak można powiedzieć, jest raport European Council for Foreign Relations, który tutaj mam nadzieję, że wszyscy otrzymali wcześniej albo mają przed sobą, który właśnie zajmuje się tym, dlaczego Unia Europejska w stosunku do swojego sąsiedztwa jest tak mało skuteczna. Ja witam wszystkich obecnych, ale szczególnie witam autorów tego raportu, Nico Popescu Andrew Wilson, który jest koautorem, ale nie ma go wśród nas. Według programu nasze obrady będą przebiegać w taki sposób, że najpierw pan poseł Paweł Kowal będzie miał krótkie wprowadzenie. Komentarz potem Pawła Bagińskiego, dyrektora programu Europejskiego Fundacji Batorego. I potem oddajemy głos panu Popescu i Konstantemu Gebatowi, którego szczególnie tutaj witam, ponieważ jest przedstawicielem European Council for Foreign Relations teraz tutaj w Warszawie. Dobrze mówię? Od września, ale już teraz witam, bo ja nie wiem, czy będę miał okazję, żeby powitać we wrześniu. Panie pośle, bardzo proszę. Jeszcze, przepraszam, jedna techniczna uwaga, również ważna na później, żeby zawsze włączyć mikrofon i się przedstawić. To jest ważne, ponieważ obrady są nagrywane i mogą być wykorzystywane przeciwko państwu później. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za zaproszenie. Myślę, że sprawa wschodniego partnerstwa i szerzej polityki sąsiedztwa faktycznie ma swój dobry czas, dzięki polskiej prezydencji, czyli dzięki temu, że przy okazji szczytu Partnerstwa Wschodniego będziemy o tym sporo rozmawiali. Ma swój dobry czas, dlatego że wraca do agendy niejako bocznymi drzwiami, wraca do agendy w związku z wydarzeniami w Afryce Północnej. Oczywiście o tym można by dużo mówić, szczególnie też ja sam chciałbym o tym dużo mówić, mówić o tym godzinę, dwie, trzy, a potem każdy z państwa, bo widzę, że spotykamy się w takim gronie eksperckim, pewnie też można by to ciągnąć, więc przyjąłem taką prostą metodologię, że w kilku słowach odniosę się do tego, co jest w raporcie. Po prostu wybiorę kilka rzeczy, które mnie zaciekawiły, a potem powiem kilka rzeczy od siebie i myślę, że to będzie jakby właściwe, żeby państwa nie zanudzić. Jedno słowo sobie zapiszę. Więc ja myślę, że podstawową rzeczą, która mnie ciekawi i jest przyjmowana jako dogmat w różnych analizach, jest kwestia, która w kręgach eksperckich została już przyjęta właśnie trochę na zasadzie dogmatu, z którym warto by trochę powalczyć, tej porewolucyjnej porażki, czyli ta analiza sytuacji w Gruzji, analiza sytuacji na Ukrainie i takie przekonanie, że myśmy się oto znaleźli w takiej sytuacji, że nie skorzystaliśmy z jakiejś szansy. Ja lubię tutaj taką metodę, bardzo prostą metodę polskich publicystów zajmujących się kwestiami wschodnimi w okresie międzywojennym, czyli taki prosty zabieg publicystyczny, który będzie nas potem dobrze prowadził. No a gdyby było tak, czyli gdyby było tak, że na Ukrainie nie byłoby pomarańczowej rewolucji i gdyby było tak, że w Gruzji nie byłoby rewolucji róż, czyli gdyby było tak, że na Ukrainie zakonserwowałby się w najgorszym wariancie ten model no kuczmy w najgorszym wydaniu, bo kuczma miał swoje różne odsłony, a w Gruzji zakonserwowałby się model Szewardnadzego w najgorszym wydaniu, bo Szewardnadze był politykiem, o którym można by książki pisać w różnych okresach, to czy byłoby lepiej? Nie. Więc mi się wydaje, że należy do analizy sytuacji w tej przestrzeni podchodzić ostrożnie, jeśli chodzi o powtarzanie tego dogmatu, że te kraje nie skorzystały ze swojej szansy. One faktycznie skorzystały na tyle, ile mogły, a zdaje się, że więcej nie mogły, jeśli w innej części naszego wywodu pokazujemy wszystkie mankamenty ich sytuacji. Począwszy od kontekstu historycznego, od powiązań z Rosją, poprzez ich obecne problemy z demokracją, z systemem politycznym, z systemem konstytucyjnym, ze strukturą społeczeństwa, z też co mało występuje może w tych analizach, sytuacją religijną tych krajów, czyli obecnością lub brakiem tego, co było istotnym budulcem procesów transformacyjnych, które znamy z trzeciej fali demokratyzacji. Pisał o tym szeroko Huntington i to ma w literaturze i myślę, że w praktyce no, dość mocne odzwierciedlenie, czyli rola religii i zmiany paradygmatu podejścia do praw człowieka w Kościele katolickim była istotnym elementem trzeciej fali demokratyzacji, szczególnie demokratyzacji w Polsce. Ten wątek religijny, sytuacji religijnej krajów na wschodzie jest praktycznie pomijany w analizach. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest kluczowy, chcę tylko powiedzieć, że on też dawał dodatkowe światło. Ale krótko mówiąc, nie podchodzę tak jednoznacznie do twardej tezy, że te kraje nie skorzystały ze swojej szansy porewolucyjnej. Myślę, że właściwsza byłaby teza, że skorzystały z niej na tyle, na ile mogły i w tym obszarze należałoby się, jeśli chcemy bardziej precyzyjnie już poruszać. Druga rzecz, oczywiście podzielam stanowisko autorów, że te wskaźniki transformacyjne, szczególnie na Ukrainie, lubię ten przykład, są jakby w dobrym stanie. Widać to po obserwacji kolejnych wyborów, a więc mimo szeregu wątpliwości i mimo tego, co dzisiaj się dzieje w relacjach między rządem a opozycją, na Ukrainie, która jest myślę dobrym tego przykładem, bo jest takim przykładem klasycznym dla Wschodu, te wskaźniki demokratyzacyjne polegające na przykład na technice przeprowadzania wyborów wyglądają nieźle. Ale nie jest to źródło optymizmu i tu też się zgadzam z autorami, jest to raczej źródło pesymizmu, dlatego że mimo tego, że te wskaźniki się utrzymują, mamy do czynienia z moim zdaniem powiększającym się ryzykiem stagnacji, co obserwujemy i na Ukrainie i w Gruzji. Także wewnątrz elit gruzińskich widzimy ryzyko stagnacji, która w dłuższym etapie, biorąc pod uwagę fakt istnienia tam formalnej demokracji w obu tych krajach, moim zdaniem na przyzwoitym poziomie jak na wschód, może być pewnym dodatkowym czynnikiem ryzyka wręcz. Ja to często powtarzam, argumentując w rozmowach z naszymi partnerami, na przykład w Parlamencie Europejskim, że fakt, że na Ukrainie są formalnie porządne, no, wiemy, że z pewnymi uchybieniami, sam prowadziłem te misje obserwacyjne przez kilka ostatnich wyborów, są porządne wybory, może być źródłem kłopotów, dlatego że może przy pewnym rozczarowaniu wobec Unii Europejskiej i jej polityki prowadzić do wyboru na pewnym etapie w formalnie demokratycznym trybie sił dużo bardziej antyeuropejskich niż Partia Regionów. A zatem mamy do czynienia z regresem i z zagrożeniami ukrytymi wręcz w tym mechanizmie demokratycznym, jeśli nie będzie odpowiedniej aktywności instytucji europejskich. Ta część uwag właściwie nie dotyczy Mołdowy jeszcze na tym etapie, ale myślę, że jesteśmy blisko, rozwój sytuacji jest taki, że jesteśmy blisko, by zaczęła dotyczyć także Mołdowy. Co trzeba zrobić? Moim zdaniem kluczową sprawą jest upolitycznienie procesów transformacyjnych. Mówiąc w trybie seminaryjnym, bo publicznie bym tego nie powiedział, mi się nie podoba to, co się dzieje w relacjach z Ukrainą. To nie tak, że jestem przeciwnikiem, mówię o relacjach europejsko-ukraińskich, to nie tak, że jestem przeciwnikiem tej głębokiej umowy o wolnym handlu. Tak nie jest. I nie tak, że jestem przeciwnikiem umowy stowarzyszeniowej, bo jak Państwo wiecie, bardzo za tym oręduję. Natomiast ten przechył na korzyść problemów gospodarczych może być w dłuższej perspektywie niepokojący. Ja nawet przez pewien czas miałem takie podejrzenie, że to był pewien podstęp, kiedy zaproponowano Juszczence ten sposób podejścia do umowy, czyli tak daleko idącą integrację ekonomiczną. Sądziłem, że będzie kłopot z wynegocjowaniem tego. Teraz już sam nie wiem, bo to są ostatnie miesiące i właściwie polityka zadecyduje, czy to się Klujewowi uda wynegocjować, czy nie. Ale sądziłem, że to jest pewien podstęp i to podwójny. Czyli po pierwsze takie, że to jest zadanie nie do wykonania. Nawet jeżeli zostanie wykonane w sferze negocjacji, to na poziomie implementacji jest praktycznie niemożliwe do wykonania. Tak to oceniałem, ponieważ koszty społeczne będą tak ogromne, że to się musi jakoś zahamować, jeżeli nie będzie do tego dodanej jakiejś obietnicy politycznej. Po drugie sądziłem, że to może polegać właśnie na tym, że w pewnym momencie na poziomie społecznym nastąpi odrzucenie tak głębokich reform, jakie są związane z umową o wolnym handlu. Dziś, szczerze mówiąc, trochę zmieniłem zdanie. Widzę, że jakby społeczeństwo ukraińskie być może na zasadzie pewnej nieświadomości, na czym polega ta integracja, na razie jakby ten dyskurs europejski przyjmuje, biorąc pod uwagę również pewne obciążenia, które z tym się wiążą, no ale proces implementacji się przecież nie zaczął, bo umowa nie jest nawet jeszcze parafowana. Ale teza brzmi, że konieczne jest upolitycznienie tych procesów. Przez upolitycznienie rozumiem wyraźne wpisanie na przykład perspektywy członkostwa albo taką konstrukcję relacji w ramach polityki sąsiedztwa czy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Tu są różne pola, ale one w jakimś stopniu są komplementarne, jeśli chodzi o ten postulat, żeby jakby komunikat był wysłany do każdego obywatela oddzielnie, bo ostatecznie w systemie formalnej demokracji, nie wchodzę w to, na ile ta demokracja jest rzeczywista w innych aspektach, choć pewnie też nie wszędzie jest tak źle. Najbardziej ryzykowna jest sytuacja, w której obywatele odrzucają pewien model demokracji, traktując go jako, nie wiem, jakiś quasi-kolonialny, prawda? Tylko czekać, aż się pojawi ktoś, kto na Ukrainie powie, no to jest rodzaj kolonizacji, dlatego że no, chcecie mieć u nas rynek zbytu, chcecie korzystać z naszego rynku, ale praktycznie my nie jesteśmy traktowani jako, tak, czy krótko mówiąc, 20-letnia Irina we Lwowie nie ma takiej samej perspektywy swojej życiowej, czyli nie może tego swojego życiowego planu na tyle połączyć z planem swojego kraju, żeby to było dla niej interesujące na takiej samej zasadzie, jak taki plan może sobie ułożyć Jadwiga w Przemyślu. Różnica między nimi to jest przecież te kilkadziesiąt kilometrów i ona wyraźnie nie uzasadnia takiej jakby różnicy szans. To jest drugi czynnik, czynnik młodzieży, który odegrał rolę na północy. Moim zdaniem musi być brany pod uwagę, dlatego że na Ukrainie wyrosło pierwsze pokolenie młodych ludzi, którzy już dorośli w niepodległości ukraińskiej. To dotyczy wszystkich krajów tej Partnerstwa Wschodniego. Ostatnio miałem taki tur po kilku uniwersytetach zachodniej Ukrainy i to było jedno z najciekawszych wrażeń. Czyli wrażenie, że ma się do czynienia z realnymi depozytariuszami ukraińskiej niepodległości. Myślę, że to dotyczy w równym stopniu także Gruzji i także w jakimś stopniu Białorusi. Pokolenia, które nie zna czasów sowieckich, młodych ludzi, studentów prawa, bo to były wydziały prawa, które odwiedzałem, którzy opowiadają o swoich wycieczkach do Rosji dokładnie tak, jak ja kiedyś opowiadałem, czyli mówią o wycieczce za granicę, jakby nie było. Nie jest to już wycieczka wewnątrz Sojuza, tylko jest to wycieczka za granicę, gdzieś tam do Nowgorodu czy innego miasta. Element młodzieży wymagałby mocnego uwzględnienia w Partnerstwie Wschodnim. To jest mój postulat do szczytu Partnerstwa Wschodniego. Wiem, że dokumenty są już przygotowywane, no ale tutaj mówię trochę jako polityk. Politykowi nigdy nie za mało mówić o tym, co powinno być zrobione. Uważam, że ten element jest mało rozpracowany i jeszcze wróci w rykoszetem. Oczywiście sprawa wiz. Tu się zgadzam. To jest punkt, który musi być przez Polskę wyraźnie stawiany. Bardzo dobrze, że polska prezydencja te kwestie otwartości formułuje inaczej niż może inne sprawy, bardzo precyzyjnie. Mówiąc, że dzisiaj popieramy Rumunię i Bułgarię, to jest jasny język, który w Europie wszyscy rozumieją. Jesteśmy za otwartością. Jesteśmy nie tylko przeciwko wprowadzaniu granic wewnętrznych w Unii, ale także za otwieraniem tej strefy Schengen. Tutaj plan działania przyjęty w ubiegłym roku nie tylko z Ukrainą, ale to jest kluczowe, powinien być wyraźnie rozwijany. Moim zdaniem to jest jeden z warunków tej współpracy społecznej, czyli tego upolitycznienia procesu relacji między Unią a krajami Partnerstwa Wschodniego. No i jest problem z Partnerstwem Wschodnim. Moim zdaniem musimy się z tym zmierzyć, mówiąc otwarcie. Ja mam tutaj taką propozycję rewolucyjną. Skoro nie można zwiększyć środków na Partnerstwo Wschodnie, skoro nie można partnerstwa wzbogacić o wyraźną obietnicę perspektywy członkostwa, w tym gronie nie muszę wyjaśniać, że nie mówimy o przyjęciu Ukrainy za 5 czy nawet 10 lat, tylko mówimy o przyznaniu raz jeszcze, z czym jest przecież kłopot, może być nawet zdumiewające, że Unia jest otwarta na państwa europejskie, które spełnią kryteria. Więc skoro nie ma takiej możliwości, ani takiej możliwości, ani takiej możliwości, to może trzeba by zrobić taki prosty zabieg, żeby Partnerstwo Wschodnie zwizualizować poprzez koncentrację środków. Ja uważam, że naszym postulatem, który wiem, co usłyszę, dzisiaj nie jest realny. Dzisiaj nie jest realny, ale naszym postulatem, o który powinniśmy się zacząć dobijać i który będzie miał wtedy swój czas, powinna być nowa, duża inicjatywa edukacyjna. To by łączyło też ten wątek młodzieżowy, czyli Uniwersytet Partnerstwa Wschodniego. Dzisiaj to się wydaje, tych, którzy mają orientację, jak się mówi dzisiaj o pieniądzach i w ogóle o sprawach wschodnich w Unii, uprzedzam miny zdziwienia. Uważam, że powinniśmy próbować, jeżeli nie można niczego innego zrobić z Partnerstwem Wschodnim, próbować je zwizualizować i skoncentrować środki, czyli zachować się jak dobry menadżer. Dlatego, że dzisiaj ono jest niesłusznie oceniane negatywnie. Ono się składa z wielu dobrych projektów, natomiast ono się nawet nie zbliża do masy krytycznej, czyli z punktu widzenia naszych celów politycznych i strategicznych w jakimś sensie jest zmarnowaną szansą. Moim zdaniem jest czas, żeby spróbować do tego inaczej podejść. No i wreszcie każdy gest ze strony instytucji Unii Europejskiej powinien się wiązać z próbą upodmiotawiania państw na wschodzie, na wschód od polskich granic. Tutaj w ostatnich latach też nastąpił regres, a mianowicie nasz typ relacji, nie będę tu wchodził w szczegóły, jesteśmy w takim gronie, że wszyscy wiedzą, o czym mówię, wraca do takiego paradygmatu postkolonialnego, gdzie Ukraina, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, także Białoruś, to bardzo, bardzo wyraźnie widać, stają się przedmiotem jakiejś szerszej gry politycznej, w której podmiotową rolę odgrywa Rosja. To nie jest wypowiedź antyrosyjska, to jest wypowiedź, która się fundamentalnie odnosi do państwowości tych krajów, które są naszymi sąsiadami na wschodzie. Im bardziej my włączamy Rosję jako stronę do jakichkolwiek negocjacji, im bardziej one wyczuwają, że są przedmiotem konsultacji, jakby to ładnie nie nazwać, ustaleń, dyskusji trójstronnej, jakiegoś uzasadniania konsultacji z Rosją, tym bardziej spada ich zdolność też strategicznie, obniża się ich zdolność do występowania podmiotowo jako partner Unii Europejskiej. Wtrącę tylko, że uważam, że paralelnym powinien być proces wielkiej próby relacji z Rosją. To nie dotyczy Partnerstwa Wschodniego, ale jest tutaj w kontekście w Kaliningradzie. Uważam, że w Kaliningradzie należy się otworzyć maksymalnie na relacje z Rosją, powiedzieć maksymalnie sprawdzam i szybko wyjdzie, jakie są realne intencje Rosji, bo tam jest bardzo ciekawy poligon, gdzie można sprawdzić intencje wszystkich stron, nie tylko Unii Europejskiej, ale także Rosji. Ostatni postulat, poświęcić większą uwagę na analizę polityki europejskiej wobec Wschodu. To jest raczej taki postulat badawczo-ekspercki do nas, jak tutaj siedzimy. Myślę, że w tych analizach za dużo miejsca poświęcamy temu, o czym wiemy i co też warto zgłębiać, czyli przyczynom, dla których się nie udało, umownie mówiąc po tych rewolucjach kwiatowych, dla których się nie udało, ale tym przyczynom, które trwają po stronie tamtych krajów, czyli no ich są ważne, bo też nam pomagają zrozumieć te procesy, czyli ich historia, ich związki w ramach Związku Radzieckiego, ich sytuacja ekonomiczna, ich systemy polityczne, brak społeczeństwa obywatelskiego, brak realnego samorządu, typ relacji władza-społeczeństwo, to wszystko wiemy. Natomiast wydaje mi się, że stosunkowo mało poświęcamy uwagi przyczyn wewnątrzeuropejskich. Przyczyn i prawnotraktatowych, i ustrojowych, i politycznych, dla których popełniamy błędy, które nie pozwalają nam patrzeć na naszych partnerów na wschodzie w rzetelnej perspektywie politycznej przez taką, rozumiem, 15-20 lat. Czyli krótko mówiąc, właściwie zniknęła z tych dyskusji perspektywa, w której potrafimy sobie wyobrazić Unię Europejską, a także politykę i interesy państw narodowych w szerszym wymiarze czasowym, czyli takim, że mówimy, no dobrze, czyli jak będzie wyglądała Europa Środkowa, jak będą wyglądały relacje, czy to z Ukrainą, Gruzją, Mołdawią w ramach Unii, czy przeciwnie, z Ukrainą, Gruzją, Mołdawią poza Unią za 10-20 lat. Jak sobie wyobrażamy relacje ekonomiczne, społeczne, polityczne w tym obszarze? Myślę, że to jest kluczowa rzecz, którą chciałbym zakończyć, czyli że właściwie w tym wszystkim brakuje perspektywy politycznej na przyszłość, takiej, która pozwalałaby podejmować właściwe decyzje dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja już tam trochę zaglądałem do notatek mojego sąsiada po prawej stronie i wiem, że to było bardzo dobre, można powiedzieć, przełączenie właśnie do tej tematyki, która teraz będzie, mianowicie tej perspektywy Unii Europejskiej i co ona ewentualnie zmarnowała albo co powinna zrobić, żeby nie zmarnować. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Jest mi bardzo miło w tak zacznym gronie skomentować raport naszych kolegów, z których jednego mamy na sali, pana Niku Popesku, czyli z pana Andrew Wilsona. Ten raport, o którym mówimy dzisiaj, który jest kanwą naszych dyskusji, on jest stosunkowo mało, niezbyt obszerny, natomiast zawiera bardzo wiele trafnych i cennych tez. Ja sobie oczywiście pozwolę, podobnie jak pan poseł, wybrać kilka z nich i do nich się jakby odnieść. Rozumiem, że państwo w dyskusjach, jeśli, o ile, że tak powiem, mieliście czas, żeby się z tym raportem zapoznać, podejmiecie pewnie inne tezy. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwsza teza, którą stawia Andrew Wilson, którą stawia Niku Popesku, to jest to, że Unia przez ostatnie lata, od 2003 roku, była zdecydowanie bardziej aktywna w krajach Europy Wschodniej, generalnie w krajach Partnerstwa Wschodniego obecnie, natomiast nie udało się jej osiągnąć stawianych przez nią celów, zwłaszcza w obszarze demokracji i bezpieczeństwa. Mimo dużych środków na demokratyzację, na good governance w tych krajach, jakby ten postęp się nie dokonał. No i warto przyjrzeć się, dlaczego tak to się stało. Oczywiście źródła tego problemu leżą po obu stronach, i po stronach krajów Partnerstwa Wschodniego, i po stronie Unii Europejskiej. No tak naprawdę to nie jest tylko wina Unii Europejskiej, oczywiście, to jest też wina, jeśli o ile można mówić, to w ogóle o winie. To nie są zaniechania po stronie Unii, to są też zaniechania po stronie krajów Partnerstwa Wschodniego, od czego zacznę. W interesie tych krajów tak naprawdę powinno być w jakimś sensie dobre rządzenie, demokracja i szeroko rozumiany postęp, prawda? Jeśli te kraje, że tak powiem, nie zamierzają iść w kierunku, w którym my uważamy, że powinny iść, no to tak naprawdę bardzo trudno jest Unii Europejskiej przeciągnąć, że tak powiem, za uszy i zmusić do tego, żeby one zarządzały się w taki sposób, w jaki my chcemy, żeby się zarządzały. To jest, znaczy, praca domowa musi być odrobiona po tamtej stronie także. Wydaje się, że kraje tego europejskiego sąsiedztwa muszą chyba wdrożyć coś, co po angielsku nazywa się democratic ownership, prawda? Czyli po pierwsze liderzy muszą chcieć zmian, ale też te zmiany muszą być w jakimś sensie popierane, wspierane przez społeczeństwo, prawda? Przez społeczeństwo obywatelskie, przez kręgi biznesowe i tak dalej. Jeśli nie ma tej synergii, to bardzo ciężko jest tę zmianę wywołać. Oczywiście obraz nie jest, i tu może taka lekka krytyka w stosunku do raportu, obraz krajów Partnerstwa Wschodniego nie jest do końca taki czarno-biały. Te kraje bardzo różnią się od siebie, o czym doskonale wiemy. Ukraina jest różna, inna od Mołdawii, Mołdawia jest różna od Gruzji, Gruzja jest różna od Armenii. Mało tego, są polityki prowadzone przez ten sam kraj, które są różnie oceniane przez Unię Europejską, czy z punktu widzenia integracji europejskiej. Mam przykład Ukrainy, gdzie na pewne posunięcia ekipy prezydenta Janukowycza są z punktu widzenia na przykład polityki wewnętrznej, są oceniane raczej negatywnie, natomiast w sferze posunięć gospodarczych, no już ta negatywna ocena jest trochę taka bardziej zniuansowana. Tak więc to też musimy brać pod uwagę, że jakby trudno tutaj mówić o jakimś jednym, prawda, trudno stawiać tezę, że mamy do czynienia z regresem w zakresie demokratyzacji w całym regionie. Druga kwestia, o czym słusznie piszą panowie Popesku i Wilson, Unia nie ma takiej siły oddziaływania w świecie, który jest światem wielobiegunowym, w którym jest wielu aktorów i prawda, te siły się, w którym można balansować między różnymi ośrodkami politycznymi. I to jest racja. Tu musimy zwrócić uwagę na jeden czynnik, który być może wypłynął już po publikacji tego raportu, a mianowicie to, co się dzieje obecnie w Unii Europejskiej. Znaczy Unia Europejska, znaczy message, jaki płynie z Unii Europejskiej w tej chwili do krajów Partnerstwa Wschodniego, jest raczej negatywna. Znaczy, słyszymy o problemach Grecji, o zamykaniu granic, o fali populizmu, ksenofobii i tak dalej. No to wszystko dociera do elit politycznych, do społeczeństwa krajów Partnerstwa Wschodniego, więc jakby tutaj jakby ta siła przyciągania Unii Europejskiej na zwykłych ludzi jest trochę chyba słabsza niż ileś lat temu. I właśnie jeśli porównamy to z sytuacją z lat 90., kiedy Polska wstępowała aplikowała do Unii Europejskiej i wtedy wówczas ten wzorzec dobrobytu, stabilizacji i tak dalej, był właśnie niekwestionowany. Bo nie miał konkurencji, ale też był wydawał się, że jest doskonały. W tej chwili już starzeczne na tej doskonałości są wyraźne. Więc to jest to, tutaj warto o tym też myśleć. I tu dochodzimy do tego, do trzeciej kwestii, a mianowicie do oferty Unii Europejskiej. Co Unia może zaoferować tym krajom, aby uzyskać ten efekt, ten impact, którego brakuje w postaci autentycznych reform transformacyjnych, demokratyzacyjnych, wolnorynkowych i tak dalej. Prawdziwa jest teza raportu, że kraje Partnerstwa Wschodniego szczególnie mogą sobie pozwolić na zignorowanie oferty Unii Europejskiej w takiej postaci, w jakiej ona w tej chwili jest. Ale to wynika z tego, że ta oferta po prostu jest nie do końca, korzyści po stronie Unii Europejskiej, korzyści po stronie Partnerstwa Wschodniego nie równoważą, że tak powiem, się z kosztami tego procesu. Oczywiście tu dochodzimy do najważniejszej kwestii, o czym mówił już pan poseł, czyli do braku perspektywy, chociażby w długim terminie, perspektywy członkostwa. Więc tu jakby jest pierwsza kwestia. Bardzo trudno jest zmusić kraje, czy skłonić kraje Partnerstwa Wschodniego do dokonywania gigantycznych reform, jeśli nie mają perspektywy członkostwa raz. Dwa, jeśli nie mają perspektywy dużych funduszy, takich jak Polska ma w chwili obecnej, po ewentualnej akcesji, prawda? Bez tego wydaje mi się, że mogą sobie pozwolić na takie balansowanie, jak mam miejsce w przypadku Ukrainy i poniekąd w przypadku Białorusi. Ostatnia rzecz, oferta Unii Europejskiej jest niespójna, wewnętrznie niespójna. Dla sąsiadów Unii Europejskiej najważniejsze są takie kwestie jak kwestia mobilność i kwestia dostępu do rynków, a w tych dziedzinach Unia Europejska jest najbardziej protekcjonistyczna, prawda? Z jednej strony mówimy o popieraniu dążeń tych krajów, z drugiej strony na przykład blokujemy dostęp do rynku unijnego dla towarów rolnych z Ukrainy, prawda? I tu jest, i tych niespójności jest bardzo wiele, jak swego czasu trochę się tym zajmowałem i tu przykładów można mnożyć, akurat dzisiaj może nie mamy czasu, żeby to ogarniać, więc też wracając do tez pana Wilsona i pana Popescu, wydaje się słuszny postulat, żeby Unia była mniej, wywiązywała się ze swoich obietnic, była mniej protekcjonistyczna w stosunku do krajów na zewnątrz Unii Europejskiej, zwłaszcza w takich obszarach jak polityka handlowa, polityka rolna, kwestie ruchu bezwizowego i tak dalej. Trudno się nie zgodzić z takimi postulatami raportu, jak to, że powinny być tańsze połączenia roamingowe między Unią a krajami wschodnimi, gęstsza sieć połączeń lotniczych, obniżenie kosztów studiów, to wszystko są postulaty, które też trochę idą w tym kierunku, o którym mówił pan poseł, czyli prawda, tej zwiększenia mobilności, wymiany młodzieży i tak dalej. Także słuszna jest teza raportu, że polityka pomocowa Unii Europejskiej powinna być zmodyfikowana. W tej chwili jest dobry czas, bo mamy dyskusję na nową perspektywę budżetową, zaczynamy dyskutować nad kształtem instrumentów dla krajów Partnerstwa Wschodniego. Też Polska jest tutaj, przejawia to w tej materii inicjatywę. Natomiast warto zdawać sobie sprawę z tego, że kraje Partnerstwa Wschodniego nigdy nie będą głównym biorcą pomocy finansowej ani jakiejkolwiek innej Unii Europejskiej, dlatego że po prostu ich poziom życia jest o tyle wyższy od głównych biorców tej pomocy, że jakby siłą rzeczy tutaj Unia nigdy nie będzie miała takiego, nigdy nie pozwoli sobie na przekazywanie tyle środków, ile na przykład idzie na kraje Afryki Subsaharyjskiej. Musimy się z tego zdawać sprawę, co nie znaczy, że nie warto pracować nad odbiurokratyzowaniem tej pomocy, nie warto pracować nad ściślejszym uzależnianiem tej pomocy od reform demokratycznych w zakresie dobrego rządzenia i tak dalej. Być może też ta pomoc powinna być bardziej elastyczna. Tu jest pytanie, czy siedmioletnie perspektywy, siedmioletnie alokacje są właściwym rozwiązaniem. Konkludując, bo dostałem, że tak powiem, przekaz, żeby mówić między 5 a 10 minut. Sytuacja jest dzisiaj chyba zdecydowanie odmienna od tej z początku lat 90., kiedy Polska aplikowała do Unii Europejskiej. Wtedy dla państw Europy Środkowej Unia Europejska była jedynym modelem cywilizacyjnym. W dodatku robiła wszystko, żeby tym modelem być i aby wciągnąć w swoje orbite kraje sąsiedzkie, głównie kraje z Europy Środkowej. Dziś Unia Europejska nie jest już ani tym niekwestionowanym wzorcem, wyborem cywilizacyjnym, ani też chyba do końca nie stara się nim być, prawda? Z uwagi na swoje wewnętrzne problemy, o których wszyscy wiemy i z uwagi na też brak tej odpowiedzi po tamtej stronie. Pytanie, co można zrobić? Unia może oczywiście jakoś próbować zmienić tę sytuację. Po pierwsze musi się uporać z własnymi problemami, o których słyszymy codziennie z telewizji, z radia. Musi też poradzić sobie ze zróżnicowaniem państw położonych w obrębie, wokół, wokół Unii Europejskiej. Nie do końca, znaczy jedna polityka, podejrzewam, jest tu mało skuteczna. Każdy kraj z tych sąsiadów Unii Europejskiej jest inny. Dla każdego ta oferta powinna być troszkę jednak zniuansowana, zmieniona. Wydaje mi się, że Unia się powinna poważnie zastanowić, ocenić postęp każdego kraju w zakresie demokracji, reform rynkowych i tak dalej, pomyśleć, co w dłuższej perspektywie, o czym też pan poseł trochę mówił, co w dłuższej perspektywie zaoferować. Czy w którymś momencie jednemu z tych krajów na przykład nie można by zaoferować w długiej perspektywie czasowej perspektywy członkostwa, co oczywiście wywołałoby automatycznie pozytywne reakcje i jeśli tak powiem, mobilizację do działań nie tylko wewnątrz tego kraju, ale też w całym regionie. Oczywiście zwiększenie finansowania pomocy rozwojowej jest trudne w chwili obecnej z uwagi na kryzys finansowy, ale już popracować nad skutecznością pomocy zdecydowanie można i to jest w tej chwili kierunek, który chyba Komisja Europejska także na którym się mocno zastanawia. I ostatnia rzecz, może no też warto pomyśleć, jak sprawić, żeby ta polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej nie była taka, że tak powiem, nie była specjalnością poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Prawda? Że nie było tak, że polityką wobec Afryki Północnej zajmują się Francuzi z Hiszpanami i z Włochami, prawda? Polityką w zakresie Partnerstwa Wschodniego zajmuje się Polska ze Szwecją. To się zaczyna powoli zmieniać, prawda? Polska angażuje się w krajach Afryki Północnej. Do końca się nie widać może zaangażowania krajów zachodnich w kwestie Gruzji i Ukrainy, ale być może w perspektywie, prawda? No jest tu pole do jakichś działań wewnątrzunijnych, tak, jeśli chodzi o dyplomację też polską, prawda? Jakiś pole do działania. Bardzo dziękuję, to tyle z mojej strony.
Dziękuję. Myślę, że warto pamiętać, że jeśli mówimy o tym, czy kij i marchewka Unii Europejskiej w stosunku do krajów na przykład Partnerstwa Wschodniego jest skuteczny albo nieskuteczny, żeby po pierwsze pamiętać, jak ten kij i jak ta marchewka mogą funkcjonować. Najlepsza marchewka, którą Unia ma w tej chwili, to jest perspektywa członkostwa, czy obietnica członkostwa, czy po prostu takie prawo polityczne, jakie wynikają z członkostwa. W sytuacji, kiedy dany kraj po przejęciu zostałby beneficjentem netto i no, na to się nie zanosi i to świadczy trochę o tym, że no, jeżeli nie mamy takiej dużej marchewki, no to jasne, że taka mniejsza marchewka nie jest aż taka skuteczna, ale jest też drugi element, czy druga strona tego medalu, to jest kij, ponieważ ten kij również wobec krajów, które mają alternatywę. Paweł Bagiński mówił o tym, że jest alternatywny model cywilizacyjny czy geopolityczny w tym zakresie. No, jeśli dany kraj ma taką alternatywę, no to ten kij też jest bardzo słaby i może nie funkcjonować. A wreszcie myślę, że to jest bardzo ważna rzecz właśnie w tym kontekście, czy Polska się angażuje w Afryce Północnej, czy kraje, które angażują się w Afryce Północnej, a będą się angażować na rzecz Partnerstwa Wschodniego, to bardzo ważne jest rozpatrywać, że tak powiem, układ sił politycznych i społecznych w poszczególnych krajach członkowskich, bo to nie jest tylko tak, że jakieś pieniądze Unii Europejskiej, jakieś programy pomocowe czy transferowe istnieją dlatego, że one są potrzebne u odbiorcy, to byśmy mieli prawdopodobnie, gdyby tak było, gigantyczne programy transferowe, ponieważ na tym świecie nie ma nikogo, który by powiedział, że on nie potrzebuje, prawda? To jest bardziej wyrazem tego, co państwa członkowskie są skłonne wydać ze względu na swoje interesy w stosunku do innych krajów członkowskich albo do na przykład byłych krajów kolonialnych, a w mniejszym stopniu to wynika z tego, że dany kraj poza Unią Europejską rzeczywiście potrzebuje takich transferów. To jest jedna rzecz po stronie Unii, po drugiej stronie tych krajów, które są adresatem takich transferów czy takich inicjatyw politycznych i finansowych, to jest jeszcze kwestia, jak tam wygląda, że tak powiem, ta równowaga sił politycznych i społecznych, na przykład na Ukrainie, w Gruzji czy w innych krajach. I to w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego w niektórych przypadkach polityka Unii jest trochę bardziej skuteczna niż w niektórych innych przypadkach, ponieważ to nie jest tylko uzależnione od podaży, to też jest bardzo uzależnione od popytu na, że tak powiem, integrację w tych krajach. Przekazuję teraz słowo do autora naszego raportu i z prośbą, aby się ustosunkował do tych komentarzy, które już słyszeliśmy w tej chwili.
Thank you very much. I'm very glad and honored to see so many of you here in the second half of July. I should say that my office in London is more than half empty, so maybe I should... It's perhaps the Polish presidency that keeps you, at least some of you, mobilized in this, or the weather outside, which is also, I heard, exported from the United Kingdom. Anyway, I'm very happy to be here. In a sense, part of the problem with the debates on the neighborhood policy is that when you discuss European neighborhood policy, most people agree on most things. I think probably around 80% of the things people who care about this part of the world tend to agree, which is not the case for many other foreign policies, because if you go into a Middle East debate or a debate on Russia or the Balkans, you would have so much more tension and discussions, which makes sometimes the job of presenting something relatively difficult, especially since most of the questions you raised are kind of, you know, in fundamental agreement with what we've been working on as ECFR. And in a sense, I think it's legitimate to start taking serious stock of the neighborhood policy. You know, the debates about the neighborhood policy started in 2002, so it's been already, 9 years? So you can't really have the excuse, oh, we just started, let's wait for a little bit longer, maybe things will work out. At the same time, every year, we have situations which are very difficult in the neighborhood, which remind us in Europe how interdependent is what is happening inside the European Union is from what is happening in the neighborhood. And you remember very well the gas cutoffs to Ukraine, how they affected EU member states, particularly Slovakia and Bulgaria, but not only. You remember how the war in Georgia again affected intra-European solidarity and trust between EU member states, also relations and interpretations of foreign policy between Germany and Poland, for example. What we had this year in the south with the kind of Tunisian wave of immigrants into Italy led to huge strains on the Schengen agreement, with Italy introducing border controls. So you see events in the neighborhood not being a foreign policy issue, but affecting how European integration as a domestic process is happening and putting strains on this process. So in a sense, it's natural that we care about neighbors. It's not just because we care about them, but because what they do and what happens there also affects us inside the European Union, which partly explain all these kind of multiple attempts of the EU to try and do something about it. And most of these kind of attempts, packaged as policies, haven't really kind of been too successful in the sense of, pointing to the right issues and the right solutions. And if we go for the names of this policy, then we might remember that initially the policy was called New Neighborhood Policy, then it was Wider Europe, then European Neighborhood Policy, then EMP Plus, then Black Sea Synergy, and now we have Eastern Partnership. So we've had 6 or 7 initiatives in 8, 9 years. So when you have almost every year a new initiative, it tells you that something is wrong and something doesn't work if you try to reinvent it every year. So this is partly the starting point of the way we try to analyze what is happening. And in a sense, of course, the starting point is that if we look at what happened in the last decade in the neighborhood, what we see is increasing European presence in the Eastern neighborhood. This presence is visible in many ways, politically. There's much more visits between the EU and the neighborhood than there were 10 years ago. You know, the European Union has now delegations in each of Eastern partners, and it only had 2 delegations in Georgia and Ukraine just a few years ago. We had, of course, the Eastern Partnership Summit, regular ministerial meetings. So in a sense, the political dynamic is there. If you look at the economy, you also see that the EU is actually a bigger trading partner for every single country of Eastern Partnership except Belarus than Russia is. I think that's also tremendous, and it didn't probably register in the kind of thinking of most people that the EU economically is bigger than Russia. Sometimes 2-3 times bigger as a trading partner. Basically in Azerbaijan, Georgia, Moldova, Russia has below 15 or 17% of the trade, of the external trade balance. And in Azerbaijan and Moldova, the EU has over 50% of trade. You know, in this sense, in economic terms, the EU is there, and it wasn't. And you can look year by year this kind of changing trade balance is a kind of very sharp increase in European presence. Then we also have the discussions on deep and comprehensive free trade, which will probably fuel this process, which is, again, a very positive phenomenon. The EU now has visa facilitation with the South Caucasus, visa-free dialogues with Ukraine and Moldova and Russia, where we discuss how and when the EU will abolish visas for these states. You also see the European Union being much more engaged in conflict settlement in the post-Soviet space. It has an EU border assistance mission in Ukraine and Moldova, which is very important for conflict resolution in Transnistria. You have the EU monitoring mission in Georgia, which is a key stabilizing force in Georgia after the war in 2008. So in many ways, you know, there's been tremendous progress. The EU is much more present out there. It is a mediator in conflict. It is economically a presence. But what we found out is actually, if you look at whether the EU has managed to kind of exercise effectively this presence, then the answer is rather no. Which basically the starting point is, what is power? This is power in international relations is making others do something which suits you, which they wouldn't do without your kind of nudging or persuasion or pressure. It is also seeing these countries move towards where you want them to move. And what we've seen is that irrespective of this increasing European involvement and presence and trade, the states of the region look much less close to how the EU would like them to see than a few years ago. And just kind of a couple of snapshots, if you go country by country, you know, we start from Azerbaijan. In 2008, Azerbaijan changed the constitution and opened the way for the current president to be a lifetime president. No constitutional limitations on number of terms for president. In Armenia, you know, in 2008, elections post which were probably faked, and it was a very kind of process similar to the transfer of power from a president to an appointed future president, protests, and 10 people were left dead. At least 10 people were killed on the streets in protests. You know, Belarus is very close from here, but in a sense, Armenia has had the most violent suppression of post-electoral process in the last 20 years from all the Eastern Partnership states, including Belarus and Russia. Ukraine, you hear a lot about political centralization, and I'm sure we'll kind of talk about this a bit later in the questions and answers. In Georgia, you had very, very successful state building, institution building. Georgia has made tremendous progress in attracting foreign investment, fighting corruption, but its politics is completely immature for handling a post-Saakashvili situation. Saakashvili's second term expires in January 2013, in a year and a half, and Georgia's political system is completely unprepared and unsustainable for handling such a situation in a kind of democratic and clear-cut manner. So Georgia has done a lot of progress, but there are some big, big structural question marks around it. And in a sense, with these trends, partly what happened is that as we've been kind of seeing the revolutions in the south, particularly with Tunisia and Egypt, you know, with revolutions, many people kind of remembered the mood and the vibe from Georgia and Ukraine after the Orange Revolution. So to some extent, the southern neighborhood in its upheaval was looking very similar in hopes to what we saw in the eastern neighborhood 5-6 years ago. But the paradox is that the eastern neighborhood has been partly becoming a bit like the southern neighborhood until the revolutions, in the sense of having consolidated, centralized political regimes where power, corruption, oligarchy are fused to an extent that you can't imagine how it will be possible to disentangle this in the near future, domination of families or oligarchy groups or regional clans over entire states. And in a sense, if you go back a year ago to a state like Tunisia or Morocco, you'd see that Tunisia was much more dependent in trade and economic terms from the European Union than any of the Eastern partners. Over basically 80% of Tunisian foreign trade is with the European Union. For Morocco, over 70% of trade is with the European Union. 80-90% of foreign investments in countries like Tunisia or Morocco come from the European Union. And what you saw there in terms of Europe's ability to exercise its power to push these countries towards democratization wasn't impressive, to say the least. So in a sense, you don't have a clear-cut link between these economic economic interdependence and links, and even potential European influence, and Europe's ability to use it. So in a sense, you know, the good news of kind of deeper economic links with Eastern neighborhood doesn't mean we're able to turn it into political effectiveness, into pushing these countries towards fighting corruption, towards being more pluralist, and kind of modernizing their political systems. In a sense, and partly the explanation, an attempt to kind of find an explanation for this situation and for this tension, you know, if we try to find an answer, and basically very often the usual answer to as to why the European neighborhood is not policy is not effective in the East, a very kind of off-the-cuff answer is that, you know, the EU doesn't give an accession perspective to these states, which is partly true, but not fully, because if you ask me, and I don't think if the European Union gave an accession perspective to Ukraine in 2005, I don't think Yushchenko and Tymoshenko would have behaved differently in the last 5 years. I think it would have helped, it would have mobilized parts of the bureaucracy to deliver a little bit better. It would probably have occupied a little bit more of the political attention of the leadership in Ukraine, but I don't think we would have had a very big political, a very different political dynamic in the EU, even in Ukraine, even if the EU gave them an accession perspective. Another kind of explanation for Europe's failures is that the EU doesn't give, you know, enough assistance, which is also partly true. But even if you would triple or quadruple its assistance, I still don't think it would have changed the underlying logic of the elites in Belarus or Armenia or Azerbaijan or Ukraine. And basically, if you look financially what the EU does, it's still peanuts compared to what these states get from elsewhere, either through, you know, what is the EU's a few dozen million for Ukraine when they have Naftogaz deals with Gazprom at the end of the day, right? So in a sense, kind of giving a little bit or even much more money, I don't think would have fundamentally altered the dynamic. It's good if we would have money. It would have more money. It would help us to have more student exchanges, more exchanges between ministries. But again, it would have been, again, good in the long term, but I don't think it would fundamentally alter the foreign policy dynamic of these states, which is, you know, dominantly driven by their domestic imperative. Then another argument we often hear is that, you know, the EU is not differentiating enough, there should be much more differentiation, which is often about two things, about differentiation between East and South. So a lot of people, how can you have an effective policy on Ukraine when you have Morocco and Lebanon being part of the same policy framework? To be frank, I don't remember any single case where the European Union would say to Ukraine or to Georgia, look, guys, we're not giving this to you because we're giving because Morocco and Syria is part of the same policy framework, so we can't give it to you because they are. It's not true. In 99% of the case, the Ukrainians didn't get something because of the European Union internal debates, you know, immigration, economic crisis, or because of Ukraine, because they didn't deliver on reforms. So in a sense, the differentiation debate, I don't think it plays a very big role. And if you look at concrete things, you know, the East has DCFTA as an offer. The South didn't have it until a couple of months ago. The East have, and they had visa facilitation agreements on offer. The South still don't have it. You know, even if you go on an issue-by-issue cases, the differentiation doesn't seem to be a problem. There is a bit of a problem with differentiation inside the Eastern Partnership. So it's true that Georgia doesn't get something or gets later because Armenia, when you have to give it to Armenia and Azerbaijan. You also have cases when Moldova doesn't get something because Ukraine, they would need to give it to Ukraine, and Ukraine is so much bigger and so much more complicated. But again, this is kind of specific issues of very narrowly regional kind of problems with differentiations, not on a macro level. And what we saw as kind of the three key explanations for Europe's lack of ability to turn presence into power in the neighborhood are threefold. One is the fact that the kind of political systems these states have built. It's basically we have a situation where we have very weak states, but very strong political elites. Elites which dominate these states, and we have situations of state capture. The difference between corruption and state capture is that corruption is what you have in Central Europe, and you know, some politicians sometimes steal some money here and there. But what happens in the East is very different. It's not some politicians sometimes, or even often being able to siphon off money from this or that deal. You have state institutions, customs, border guards, police, anti-corruption agencies, prosecutor's office, which are used primarily for corrupt reasons by politicians. Corruption becomes a means of governance in most of these states. It's not what you have in Central Europe. And you have two types of state capture in the East. You have authoritarian state capture, where basically, you know, a family, a clan, a group controls all the state and uses it for, you know, private personal gain while governing in the meantime. But you also have pluralist state capture, which you had in Ukraine. You have had it and still have it in the Balkans, with Serbia, with Albania, where you have multiple parties being in a coalition, dividing up various parts of the state, be it state companies, be it state institutions, and basically using this state institutions to generate money for themselves, for political campaigning, you know, for villas in Greece or France. And the problem is that in such a system, it's that most often you can't fight corruption. And not everyone steals. But if you're someone who wants to fight corruption and you start doing it, you immediately threaten the coalition and the entire government. And basically what you have is that most governments, pluralist governments, in Ukraine, in Orange, you know, in Moldova today, in Serbia, depend on forces which are pretty corrupt and which you can't really fight because then it's finished as a kind of government coalition. So it's very hard to kind of fight this. You can do, and the EU is a very good instrument. Sometimes the EU gives the excuse for reformists to kind of encroach on some sectors, but it's still difficult. Then a kind of second situation we have in the Eastern neighborhood is this multipolar environment with Russia vying for influence in this region. In this sense, the region is very different from Central Europe or the Balkans, where the EU and the US were monopolistic players, where the EU could use conditionality, could be very tough in asking for the fulfillment of criteria, or threaten to withhold money or, you know, politically isolate these countries. Remember Mečiar in late 90s, look at the Balkans. The EU had a lot of leverage. What happens in the East is very different. These countries have alternatives. They may not be better alternatives, but they are alternatives. And they play on contradictions between Russia and the EU. This allows them to extract concessions and support and political legitimacy and acceptance and assistance and credits and loans from both Russia and the European Union without delivering, either vis-a-vis the EU or vis-a-vis Russia. Russia is not much more effective in this respect in getting what it wants from these elites. And these are kind of partners which to the EU, they cost much more, because you basically very often end up giving them money not because they are delivering on reforms, but because they threaten to kind of turn elsewhere, which drastically undermined what the EU considered to be its main foreign policy tools, such as conditionality and using assistance to promote change and promote reforms. And the third problem we had is that basically the neighborhood is not a priority for the EU. It's the economic crisis, but it was there even before the economic crisis. And again, to be frank, these are not very good times for foreign policy in general. If you go to debates in Russia, in the United States, in China, everyone says that, look, we're not paying enough attention to foreign policy. So the EU is not unique in this sense, but it still is a problem. Foreign policy is not enough of a priority, and what you also had is that the EU as an institution has very weak foreign policy prerogatives. The member states are divided, Brussels doesn't have the power to do it, So you can't do much as a foreign policy actor in these parts of the world. But and what, where the EU theoretically has more power is from domestic policies, from using trade, assistance, air transport liberalization to promote its interests. But what happened with the neighborhood is that when you talk to diplomats, they will tell you, yes, yes, neighborhood is so important, we should do this and that and that, and deep free trade as soon as possible. But when you go to the people who do trade, or you know, air transport liberalization, or you go to ministries of interior, for them, the neighborhood is not that much of a priority. For a trade person, it's much more important to go quickly and have a free trade deal with South Korea or Latin America, which are much more important for the EU in trade terms, rather than kind of investing time and limited resources into the neighborhood. So in a sense, very often, the kind of speed of implementation of the neighborhood policies has been kind of left to the device of mid-level bureaucracy inside the European Union, but also to the speed of desire of Eastern partners to do something. And as we kind of discussed, they are not that willing to move at a very fast speed in very many situations. They also have a kind of decreasing value of European soft power. If you look at deep free trade, and free trade is supposed to be the biggest carrot the EU can give at this stage to its neighbors, then it's actually not that attractive. The EU is partly protectionist, but also Ukraine is also pretty blocked with its own sectoral interest groups. But then if you go to Georgia, you have a very big debate there on whether deep free trade, they need it at all. They say that, you know, having free trade with the European Union, deep free trade imposes on them red tape, will drive the cost of exports up, and will basically damage economically the Georgian economic model, which is based on deregulation and ultra-liberalism. So you have these challenges to what the EU considers to be its most attractive carrot. So I'll stop here, and I'm sure we'll have more time to kind of delve into some of these issues in greater details. And I'll also be happy to discuss, you know, on a country-by-country basis how things are going.
Ja się właśnie zastanawiam, na ile to, co się stało na Bałkanach w stosunku do Unii Europejskiej, jest jakimś kluczem, który wyjaśnia, dlaczego Unia w niektórych krajach ma sukces w Partnerstwie Wschodnim, a w niektórych ma mniejszy, albo wcale nie ma sukcesu, ale nie chciałbym teraz na to odpowiedzieć, bo wiem, że jest ktoś na sali, który pewnie się na tym lepiej zna. Proszę bardzo, Konstanty Gebet.
Nie, ja nie będę Państwa zanudzał Bałkanami, chociaż to jest jeden z kluczy. Ja chciałbym spróbować wydobyć z tych czterech głosów, któreśmy słyszeli, arcyciekawych, pewną wspólną myśl. Mianowicie wydawać by się mogło, że Partnerstwo Wschodnie jest skazane na sukces. Nie ma na jego temat większych sporów w Europie. Partnerzy wschodni bardzo chętnie by się spartnerowali. Nie ma nieprzezwyciężalnego weta jakiejkolwiek innej siły na arenie międzynarodowej. Wszyscy tego chcą. I jak na coś, czego wszyscy chcą, no jest to jednak dość spektakularna porażka. I myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak to się stało, że Unia tego rodzaju spektakularną porażkę sobie zafundowała. I jednym z możliwych powodów jest to, że inaczej niż na poprzednim poszerzeniu Unii, Unii na partnerstwie tak naprawdę nie zależy. Innymi słowy, mimo że wszyscy się zgadzamy, że jest to cel pożądany i taki, do którego należy dążyć, no gdyby się nie udało poprzednie poszerzenie, oznaczałoby to katastrofę Unii, katastrofę porównywalną, nie wiem, z rozsypaniem się, nie daj Boże, euro. Z niepowodzeniem Partnerstwa Wschodniego Unia może żyć. Partnerzy wschodni też. Myślę, że jest rzeczą nierealistyczną, żeby oczekiwać od nich, żeby się zaangażowali do końca i ponosząc jednak koszta i ryzyko w perspektywę ewentualnej kiedyś integracji z Unią Europejską, a w odpowiedzi Unia Europejska no, zastanowi się po tym, jak ci partnerzy już zrobią wszystko, co od nich zależy, czy będziemy chcieli ich przyjmować, czy nie. To się nie mogło im opłacać jako skórka za wyprawkę. Wziąwszy pod uwagę inne niepowodzenia, z jakimi Unia się teraz boryka, no to niepowodzenie nie jest niepowodzeniem wielkiego kalibru, wydawałoby się. Ale tak naprawdę oczywiście jest. Bo jeżeli nie udaje nam się stworzenia perspektywy sensownej, sensownego poszerzenia integracji na wschód, to pomysł na Unię jako na work in progress należy zakwestionować. Być może po prostu Unii już nie stać na to, żeby być silniejsza przez to, że większa. I być może jeden z mechanizmów, który napędzał partnerstwo, czyli poszerzanie, by nie pogłębiać, ten mechanizm właśnie dowiódł swojej nieskuteczności. Ale to rzucam jako jeszcze jeden wątek w debacie, która, jak widzę, już właśnie chętnie by rozgorzała, więc nie będę stawał na jej drodze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam teraz to niewdzięczne zadanie, żeby rozdzielać głosy. I przypominam, że poszczególne wystąpienia, komentarze, pytania nie powinny być dłużej niż 5 minut. Jeżeli są pytania, to proszę adresować do konkretnej osoby, żebyśmy wiedzieli, kto odpowiada za to, i zawsze włączyć mikrofon i podać imię, nazwisko do protokołu. Na mojej liście pierwszym jest Eugeniusz Smolar. Proszę bardzo.
Bardzo dobrze, że mamy Niku Popescu wśród autorów tego znakomitego raportu, ponieważ nikt tutaj nie będzie mógł powiedzieć, że mamy jakichś dwóch Angoli, którzy, a przecież my wiemy lepiej. Niektóre komentarze, które jedne zostały napisane, drugie zostały wygłoszone, mam z nimi taki oto problem, że one wychodzą z założenia, że Unia Europejska jest geopolitics driven. To znaczy, że my mamy jakiś plan polityczny, strategiczny, tak jak poszczególne państwa narodowe może mieć, i my go będziemy realizowali. Otóż po prostu jest to kompletna nieprawda i to jest jedno z najgłębszych nieporozumień, z jakimi się człowiek spotyka w Warszawie. To znaczy, jeśli mamy 28 państw, 28 geopolityk, jest rzeczą absolutnie niemożliwą, żeby nawet w ramach budowy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa utworzyć wspólną politykę, na przykład wizję stosunków z Ukrainą. I ja ten kraj podam jako najważniejszy, jako źródło, są dwa źródła klęski polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jedna to jest wojna z Gruzją, Rosji z Gruzją, druga to jest to, co się stało na Ukrainie. I to, co się stało z czasów Juszczenko-Tymoszenko, jak i wybór Janukowicza, chociaż obecnie sytuacja ta się troszkę zmienia. A mianowicie, jeśli istniały jakieś źródła optymizmu, to one się załamały nie w ramach Unii Europejskiej, niezależnie od słabości poszczególnych mechanizmów i narzędzi, tylko one się załamały na wschodzie. Jeśli się powiada korupcja jako system polityczny, to nie można nad tym przechodzić do porządku dziennego, tak jak to zrobił pan poseł Paweł Kowal, i powiedzieć, a co by było, gdyby było inaczej? Dlatego, że my nie mówimy o tych krajach, tylko mówimy o polityce unijnej wobec tych krajów. A one są formułowane przez różne czynniki, głównie przez to, co się w tych krajach dzieje. I jeśli na Ukrainie człowiek uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach z autorami polityki europejskiej, jak z Grigorim Nemyrią na przykład, i oni używają pojęcia, że Ukraina jest, cytuję, is an asset to the European Union, on używa pojęcia z zupełnie innej bajki. Ukraine is not an asset. Wymiana handlowa Niemiec, największy partner handlowy na wschodzie, z Ukrainą to jest 6 miliardów euro, z Rosją 58, z Polską 64. To wam pokazuje, tam nie ma inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Dlaczego? Ze względu na korupcję. Jeśli jest korupcja, system polityczny, jest niemoc, jest kompletny paraliż i brak strategicznej wizji, to nie można oczekiwać, że 28 państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodni pozytywną politykę wobec Ukrainy, bo większość z nich powie jak najdalej od tego bagna. I to, moim zdaniem, jest to pewna prawda do zrozumienia zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie. Druga rzecz to jest sprawa, o której jest w raporcie mowa, ale ona jeszcze wymaga podkreślenia, to jest to, że elity tych krajów naprawdę nie należą do samobójców. Oni wiedzą, że gdyby oni wprowadzili wszystkie te wspaniałe Copenhagen criteria i wszystkie inne wspaniałe rzeczy, to oni by przy najbliższych wyborach stracili władzę. A uważam, że praca jest niezła, zarobki też nie są, prawda, fringe benefits też nie należą do najgorszych. Oni nie chcą stracić władzy, zarówno jako klasa polityczna, jak i poszczególne klany interesów. To, co się stało na Ukrainie przez tych lata rządzenia pomarańczowych, pokazuje na kompletny paraliż I to, że jest rzeczą zupełnie niezwykłą, że w trakcie kilku miesięcy, wtedy kiedy Janukowicz był premierem, on przeprowadził parę ustaw proeuropejskich, których przedtem tamte rządy nie mogły przeprowadzić. Niech mi ktoś to wytłumaczy. Tym bardziej, że teraz mamy do czynienia znowu z pewnego rodzaju postępem w tej dziedzinie. O Gruzji, mnie się wydaje, że to, co wymaga podkreślenia w raporcie, to jest preoccupation with security, Niku. To znaczy, że niemal we wszystkich tych krajach, to nie tylko chodzi o Rosję, to jest również stosunki, to są frozen conflicts, to są stosunki z sąsiadami. To na przykład jeden z elementów, o których wyście się w ogóle techniką Partnerstwa Wschodniego nie zajmowali, te regionalne polityki, one w ogóle nie działają. Z wyjątkiem linii kolejowej, którą teraz Azerbejdżan przez Gruzję ma prowadzić, prawda, nie ma praktycznie rzecz biorąc polityk regionalnych. A to jest jeden z ważniejszych elementów, innowatorski element Partnerstwa Wschodniego. Jest, ciągle są bilateralne stosunki Unii Europejskiej z tymi poszczególnymi krajami i one są tak naprawdę, mają tyle wspólnego z południem, że one były oparte na przepłacanie elit, ażeby utrzymywać jakąś tam stabilizację. Istnieje taki mechanizm, o którym się nie mówi w waszym raporcie, ale to jest wspaniały mechanizm, nazywa się Direct Budgetary Support. To są pieniądze, które po prostu znikają w każdym z tych krajów. Znikają, to jest pieniądze na przepłacanie elit. Jest mnóstwo przykładów, jak te pieniądze były wydatkowane na konkretne cele, na przykład, nie wiem, szkolenie administracji lokalnej. Ktoś tam w Azerbejdżanie te pieniądze wygrał, bo oczywiście był jakiś przetarg, ktoś wygrał, pieniądze znikały, żadnych szkoleń nie było tam. W związku z tym można oczywiście doszukiwać się w Unii Europejskiej winy braku zainteresowania, braku determinacji, braku wizji geopolitycznej, ale mnie się wydaje, że to jest znacznie słabszy argument niż ten, który dotyczy charakteru rozwoju tych krajów. I to nie jest związane tylko z tym, że tam jest jakaś alternatywa geopolityczna, czy jako model rozwoju. To, że to istnieje, zresztą dzięki pomocy Turcji. Ostatnio słyszałem o rozmowach Turcji z Gruzją, gdzie oni mówili Gruzinom, żeby nie podpisywali, ponieważ my wam zastąpimy wszelkie beneficje wynikające z handlu, a handel z Gruzją jest większy niż handel z krajami Europy Zachodniej. W sumie, jak my mówimy z Unią Europejską, tak jak ty, Niku, tu mówisz, to jest potężny argument, ale to trzeba rozłożyć na to, z jakimi krajami ten handel jest prowadzony. Bo nie z Hiszpanią, nie z Portugalią, tylko głównie z Niemcami, z Francją, z kilkoma usual suspects, których znamy, prawda. Teraz, jeśli bym czegoś mi jeszcze brakowało, to brakowałoby mi poszukiwania w poszczególnych tych krajach, ja bym to nazwał agentów zmiany, agents of change. I tutaj zarówno jeśli chodzi o biznes, jak i chodzi o społeczeństwo obywatelskie. I fakt, że społeczeństwo obywatelskie i human rights, to jest essential issue, nie istnieją w waszym raporcie, moim zdaniem jest pewną istotną słabością, tak samo jak i Civil Society Forum Eastern Partnership nie istnieje. Znaczy, ja wiem, że to nie jest silna instytucja, ale powstały narodowe platformy w każdym z tych krajów i moim zdaniem, jeśli mogłaby się Unia czegoś domagać, co nie kosztowałoby zbyt wiele, to jest domagać się współpracy między elitami gospodarczymi i politycznymi tych krajów, współpracy z uznaną instytucją Unii Europejskiej, jaką jest Civil Society Forum. To jest agent of change. Bo to nie chodzi tylko o organizacje takie jak te, które bronią praw człowieka, tu chodzi o organizacje ekologiczne, wszystkie think tanki, które istnieją, wiele z nich jest znakomitych, na znakomitym poziomie, część z nich jest nawet niezależna finansowo. Także dziękując za ten raport, uznając go za bardzo realistyczny, poszukiwałbym w tym raporcie nie tylko rozwiązań dla Unii Europejskiej jako instytucji, ale również dla poszczególnych wątków presji, które można byłoby wywierać, które niekoniecznie są związane z mechanizmami samej Unii Europejskiej, tylko instytucjami, które utworzyła, ale już poszczególne kraje członkowskie, takie jak Polska przez European Endowment for Democracy, te wszystkie elementy mogłyby wywierać presję, bo na presję publiczną poprzez instytucje, ja szczerze mówiąc nie wierzę, ze względu na problemy, z jakimi te kraje się borykają. Dziękuję.
Dziękuję. Bartłomiej Nowak.
Ja się przyłączę do Eugeniusza Smolara, jeżeli chodzi o agentów zmiany, dlatego że wszystkie zmiany w tej części Europy dokonały się nie dlatego, że Unia tego wymagała, tylko dlatego, że one dokonały się oddolnie. Żadna z wielkich polskich reform nie była spowodowana Unią Europejską, przypomnę. A Słowacja, mogę polityka regionalna nie miała nic wspólnego z Unią Europejską, reforma, ale mogę udowodnić. Słowacja jest akurat przykładem, który też pokazuje, że Unia nie miała
kija i marchewki, dlatego że zmiana rządu Meciara dokonała się, bo dokonało go społeczeństwo słowackie, a Słowacy stracili pierwszą rundę NATO. Unia była bardzo nieefektywna w oddziaływaniu na tą grupę państw i te pieniądze też nie były wielkie do 2004 roku. Tylko sama perspektywa dla tej grupy krajów to był bardzo oczywisty wybór. Dla grupy krajów Partnerstwa Wschodniego ten wybór nie jest oczywisty. I w tym kontekście chciałem zapytać panelistów, jak oceniał ostatnią decyzję Ukrainy, żeby powiedzieć premierowi, żeby powiedzieć Putinowi nie, jeżeli chodzi o układ stowarzyszeniowy, bo on bardzo zabiegał, tu jest element rywalizacji, między Rosją a Unią Europejską i uważam, że musimy być tego świadomi. Jak oceniamy tą decyzję Ukrainy, która się zdecydowała, żeby jednak kontynuować, powiedzmy, ścieżkę europejską? I drugie pytanie do panelistów, co w panów przekonaniu Unia powinna zrobić, jak powinna odpowiedzieć na potencjalny upadek Łukaszenki? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja przypominam, że my jesteśmy tutaj panelem, więc i tak mamy jeszcze potem ostatnie słowo. I teraz Krzysztof Iśkowski.
Dziękuję bardzo. Widzę, że nie tylko panuje duża zgoda co do tego, że Partnerstwo Wschodnie jest dobrym pomysłem na poziomie europejskim, ale też w tej sali duża zgoda co do tego, jak komentować ten raport. W związku z czym z pewnym zawodem, ale też i satysfakcją odnotowuję, że moje dwie pierwsze uwagi zostały już zaadresowane przez przedmówców. W związku z czym chciałbym tylko jedną rzecz dopowiedzieć do kwestii kładzenia nacisku na sprawy gospodarcze w stosunkach z krajami Partnerstwa Wschodniego. Budowa silnej gospodarki i firm działających niezależnie od politycznych układów jest najlepszym gwarantem i najsilniejszym potencjalnym aktorem zmian, tym agent of change, o czym przed chwilą mówił Bartek Nowak. I sądzę, że to jest bardzo, bardzo istotne, coś, na czym Unia Europejska powinna się skupiać, kładąc nacisk na zwalczanie korupcji, ale również na politykę konkurencji i być może opracować jakiś sposób wspomagania bezpośrednich inwestycji europejskich w krajach Partnerstwa Wschodniego, dając równocześnie do zrozumienia, czy zapewniając formalnie, że te inwestycje będą korzystać z osłony europejskich służb dyplomatycznych, jeśli będą mieć do czynienia z jakimiś problemami korupcji. Sądzę, że to może być bardzo istotny element, który doprowadzi te kraje do oddolnej demokratyzacji. I krótka uwaga odnośnie propozycji przedstawionej przez pana posła Kowala. Akurat wyszedł, więc nie wiem, czy powinienem ją wypowiadać. Uniwersytet Partnerstwa Wschodniego. To jest coś, co jakby marketingowo brzmi bardzo dobrze. Natomiast wiąże się jakby pierwsze pytanie jest, dlaczego buduje specjalny uniwersytet, czy tworzy specjalny uniwersytet dla osób z tych krajów, żeby się znowu we własnym są się kisiły, zamiast wpuszczać ich w większym stopniu na uniwersytety europejskie. I drugie, jeżeli rzeczywiście ma to przynieść jakiekolwiek skutki w perspektywie 15-20 lat, to bardziej rozsądne byłoby jednak otwarcie w większym stopniu europejskich instytucji w rodzaju Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, być może Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na krótkie staże dla urzędników publicznych z tych państw. Dziękuję bardzo. Panie pośle, właśnie skrytykowałem pomysł uniwersytetu.
Jeśli mogę dodać do tego, myślę, że znam powód, ponieważ taki uniwersytet byłby w Polsce, natomiast te uniwersytety, do których przyjechaliby studenci ze wschodu, to by byli we wszystkich krajach członkowskich, a być może nawet jeszcze gdzie indziej. Mam jeszcze zgłoszenie po lewej stronie, ale nie wiem dokładnie od kogo, bo tam te tablice z nazwiskami tak dziwnie stoją. Jest Marek Mękiszak, tak?
Dziękuję bardzo. Gratulując autorom ciekawego raportu, chciałem się oczywiście skoncentrować na tym, co jest może bardziej interesujące, czyli na polemice z pewnymi tezami niektórymi. Wydaje mi się, że generalnie, jeżeli rozpatrujemy te trzy zasadnicze trendy, które zostały przez autorów sformułowane, czyli zaczynając od autorytaryzacji postępującej w tych krajach. I oczywiście można powiedzieć, że tak, no to jest prawda, z tym, że jest to jednak poważna generalizacja i pytanie, czy jest zasadne, żeby z jednej strony na jednej szali kłaść Azerbejdżan, który już od dłuższego czasu politycznie jest częścią Azji Centralnej, realnie, a nie politycznej Europy, i Ukrainę, no to oczywiście można zapytać, ile tak naprawdę te kraje łączy, a ile je dzieli. Jeżeli podejdziemy do drugiego trendu, czyli tak zwanego neotitoizmu, czyli tej polityki balansowania, to znowu powstaje pytanie, na ile to jest świadomy wybór polityczny, a na ile to jest racjonalna taktyka wymuszona koniecznością, wymuszona realiami, zewnętrznymi także realiami tej polityki. I tu się pojawia pewien spory eufemizm w postaci wielobiegunowych gier prowadzonych wokół tych krajów. Eufemizm wobec tego, co w ostatnich latach jest ofensywą Federacji Rosyjskiej we wschodnim sąsiedztwie, wymierzoną w fundamenty polityki unijnej. Co oczywiście w jaskrawy najbardziej sposób widać w ostatnich miesiącach wobec Ukrainy, ale co tylko potwierdza i pogłębia zjawisko, które obserwujemy od wielu lat. Słabe zaangażowanie jest prawdą. I ja się zgadzam z Niku Popescu, który mówi, że to nie jest problem pieniędzy, to nie jest tylko problem braku perspektywy. I zgadzam się też z tą tezą, która tu padła, że to jest przede wszystkim fundamentalny problem braku zainteresowania. I ten brak zainteresowania jest racjonalny, ponieważ zainteresowanie musi się opierać na realnej obecności, przede wszystkim gospodarczej w tych krajach. Bez tej obecności trudno o to zainteresowanie. Tym bardziej, że społeczeństwa krajów, zwłaszcza w zachodniej części Europy, po prostu tego, co w naszym wschodnim sąsiedztwie się znajduje, nie uważają za Europę. To jest barbaria, to jest obszar, który jest poza Europą mentalnie. W związku z tym przekonywanie ich, że należy integrować te kraje i przeznaczać jakieś znaczące pieniądze na politykę europejską w tym obszarze, w sytuacji jeszcze, gdy mamy efekty kryzysu gospodarczego, jest to oczywiście mało realistyczne. W systemach demokratycznych politycy oczywiście nie mogą opinii publicznej w tym względzie nie słuchać. I tutaj dochodzimy do tego, że mamy dużo głębsze właśnie strukturalne przyczyny tego braku zaangażowania w postaci właśnie braku poważnych interesów i generalnie pewnej strukturalnej impotencji Unii Europejskiej w dziedzinie prowadzenia polityki zagranicznej. Źródła problemów oczywiście jest wiele. Myślę, że mieliśmy bardzo dużo oczekiwań nadmiernych co do transformacji systemowej w naszym sąsiedztwie, a to jest praca na pokolenia, bo wymaga wymiany elit przede wszystkim. Wymiany pokoleniowej elit. Bez tej wymiany pokoleniowej elit tak naprawdę taka głębsza transformacja nie może być zrealizowana. I nie jest też właśnie problemem wyłącznie brak niewystarczające finansowania, ale przede wszystkim brak woli politycznej prowadzenia takiej ambitnej polityki. Do tego dochodzi dyktatura politycznej poprawności w sytuacji, w której nie uznajemy, że rywalizujemy z Rosją na tym obszarze. Rosja otwarcie z nami rywalizuje, a my uważamy, że nic się nie dzieje i że w gruncie rzeczy nie ma takiego problemu. A jeżeli stykamy się z jakimś działaniem, to prezentujemy niegotowość do odpowiedniego reagowania na działania podważające elementy naszej polityki. Um, Mamy, jeśli chodzi o rekomendacje, bo oczywiście to jest najważniejsza sprawa, te rekomendacje są jak najbardziej słuszne i pozytywne. W zasadzie poza jedną mówiącą o tworzeniu jakiejś politycznej matrycy współpracy z Rosją, z sąsiadami, bo to trochę to je... Znaczy byłbym ciekaw, co to ma w praktyce oznaczać. Generalnie rekomendacje są jak najbardziej słuszne. To jest tak, transakcyjność tak, transakcyjność owszem, ale wszyscy wiemy i mamy świadomość, że bez zwiększenia atrakcyjności oferty, czyli wprowadzenia ruchu bezwizowego, bez szerokiego otwarcia rynku europejskiego, w tym rynku pracy dla obywateli państw partnerskich, nie da się ani zachęcić, ani wymusić rzeczywistej, głębszej zmiany, a na to nie ma konsensu w Unii Europejskiej. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej kwestii konsens tekowy się pojawił. Co nie oznacza, że należy zaniechać działań. Konieczna jest długofalowa praca ze społeczeństwem państw partnerskich i różne drobne, słuszne inicjatywy, które tu też między innymi padły na tej sali. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, no bądźmy realistami, bez zaangażowania kluczowych państw unijnych, opartej na interesach, na obecności gospodarczej w tych państwach, nie będzie zmiany, żadnej istotnej zmiany polityki europejskiej wobec wschodniego sąsiedztwa. Dopóki państwa kluczowe, które nadają ton i kierunek unijnej polityce, nie będą miały czego bronić, nie będą miały bronić swoich konkretnych narodowych, ekonomicznych interesów w krajach partnerskich. Bardziej realistyczne w tej sytuacji, wydaje mi się, przy całej może kontrowersyjności, budowanie wielostronnych inicjatyw w ramach Unii, ale nie obejmujących całe, wszystkie państwa unijne. Inicjatyw wielostronnych skierowanych wobec partnerów, realizujących konkretne projekty i wykorzystujących elastyczne mechanizmy finansowe, pozabudżetowe, mechanizmy typu trust fund. Wydaje mi się, że realistycznie patrząc, to jest możliwość, a zamiast powtarzanie ogólnie słusznych postulatów, o których wszyscy wiemy, że w najbliższej perspektywie nie mają szansy realizacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja teraz przepraszam tych, którzy są już na mojej liście, ale jeszcze nie mieli możliwości, żeby się wypowiadać, o chwilę cierpliwości, ponieważ pan poseł Kowal musi wcześniej wyjść, o czym ja wiedziałem z góry. I chciałbym, żebym miał okazję odpowiedzieć na te pytania i komentarze, które bezpośrednio były skierowane do niego.
Tak, ja też ze swojej strony przepraszam, ale tak już umawiając się, to było wiadome, także jest mi strasznie przykro, naprawdę czuję się trochę niezręcznie, że muszę wyjść, szczególnie ze względu na bardzo ciekawy przebieg dyskusji. Także ja powiem tylko jedno. Jedna teza jest na pewno jasna dla mnie z wszystkich wypowiedzi, szczególnie ze stołu panelistów, że po prostu jednej prawdzie trzeba w oczy spojrzeć. I to też wynikało z pracy takiego zespołu moich stażystów, współpracowników, gdzie dokładnie analizowaliśmy, nie wiem, czy Pan Bóg pozwoli, że to się skończy jakimś raportem, ale Partnerstwo Wschodnie, ale pewne rzeczy z tego wyszły. To, o czym tutaj mówimy. To znaczy, że ta oferta po prostu nie jest wystarczająco atrakcyjna. Że to jest coś, o czym mówimy, coś, o czym można jeszcze trochę powiedzieć, ale jak się to analizuje w proporcji do sytuacji w poszczególnych krajach, do możliwości wpływania na tę sytuację, choćby oddziaływania na elity, to jest po prostu bardzo mało. I to w takim kształcie efektów przynieść nie może. Jest to kwestia szczegółowa z uniwersytetem. Ja nie rozumiem, ja tę sprawę kilkakrotnie gdzieś tam przedstawiałem. Nie wiem, dlaczego to budzi wątpliwości. To przecież nie jest sprzeczne z innymi programami. Mi się po prostu wydaje, że jak mamy trudną sytuację, każdy menadżer koncentruje środki. I to nie jest przeciwko, nie wiem, programom prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski czy inne programy. Ja tego tak nie rozumiem w każdym razie. Koncentruje te środki, które ma. To, co Europa najlepszego, to ma kulturę uniwersytecką. Pokazanie pewnego sposobu przekazywania wiedzy i tworzenie nowych instytucji w takich sytuacjach jest właściwym zachowaniem. co nie wyklucza innych. Znaczy, to nie jest główny temat, więc możemy to zostawić, ale ja uważam, że ta sprawa jest absolutnie do wybronienia i ma głęboki sens jako pewien zachowanie tego, co jest na przyszłość, na ten czas, kiedy będzie łatwiej, kiedy będzie, nie wiem, akcesja choćby tych krajów bliżej, czy jakaś inna forma współpracy. Czyli krótko mówiąc, przygotowanie w pewnym standardzie, szerokie przygotowanie elity w tych krajach, kontakt z profesurą i z pewnym stylem uniwersytetu, moim zdaniem, jest jednym z możliwych sposobów myślenia na ten temat. Także najgorsze by było dla nas dzisiaj takie wychłodzenie relacji, co też się rysuje w tej dyskusji. Czyli mówimy sobie tak, w Unii nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego szerszego konsensusu dla większego zaangażowania. Po wschodniej stronie ta nasza oferta nie jest atrakcyjna. W gruncie rzeczy dostrzegamy, że to już nie jest tak, jak myśmy kiedyś wchodzili do Unii. Ani ta oferta już nie jest taka, a i Ukraińcy czy Gruzini mają inne możliwości, które rozważają mniej lub bardziej realistyczne. Czyli no, niech to mniej więcej tak zostanie. Obawiam się, że coraz częściej podczas takich zebrań, a szczególnie to w tak poważnym gronie, dochodzimy do takiej konkluzji, no to niech to sobie jakoś tak będzie. Znaczy ja uważam, to jest też sympatyczna polemika z panem Eugeniuszem Smolarem, że to tak jakby na tym nie możemy pozostać. No bo dalej zaczyna się kwestia analizy interesów i właśnie tego, o czym też powiedział pan Popescu, czyli pewnej wyobraźni na przyszłość. Znaczy żaden poważny lider opinii, nie mówię już o politykach, nie może po prostu powiedzieć, że jego nie interesuje, jak będą wyglądały relacje w tej części Europy za 10 czy 15 lat. A pozostawienie dzisiaj sprawy na takim luzie pewnego chłodu w relacjach, niech się to toczy, jak już tak się musi toczyć, w gruncie rzeczy to jakby oznacza taką konkluzję, szalenie niebezpieczną. Ja to tak odczytuję. Czyli Polska albo jest tak, że traktat lizboński powoduje, że Unia Europejska bierze na siebie część odpowiedzialności za politykę zewnętrzną i wtedy Polska, także Niemcy, także Czechy, także Litwa mają prawo oczekiwać więcej, albo jest tak, że to jest tylko zabawa i wracamy do prowadzenia bardzo intensywnej narodowej polityki. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, moim zdaniem być może na ten czas najbardziej racjonalne, o którym mówił Marek Miękiszak, czyli korzystamy z tej zasady tam współpracy kilku krajów i formułujemy takie intensywne polityki. Ale mnie nikt nie przekonał do jednego, bo we wszystkim mnie przekonałeś. Tylko nigdy nie przekonał do jednej fundamentalnej rzeczy, o której, która jest jakby podstawą myślenia o Polsce w tej części Europy. Że Polska może sobie pozwolić na to, żeby w takiej czy innej konfiguracji politycznej, pod takim czy innym traktatem w Unii, tą sprawą się nie zajmować lub przystać po prostu na taki stan rzeczy. Chłodny analityk to może zrobić, ale ktoś, kto już komentuje publicznie, a szczególnie polityk, na to sobie nigdy pozwolić nie może. I dlatego nawet wszystko to, co powiedziałeś, z czym się zgadzam, wszystko to, co powiedział Marek Miękiszak, do którego w tych analizach jest mi szalenie blisko, nie zwalnia nas z zadawania pytań o realną intensyfikację Partnerstwa Wschodniego i nie zwalnia nas z krytyki tego, na co mamy wpływ. Ja mam przede wszystkim wpływ na instytucje europejskie i uważam, że moją powinnością jest je krytykować w tym zakresie i szukać ich aktywności lub uznać, że one tego zadania nie wypełniają, ale wtedy państwa narodowe muszą znowu być bardziej aktywne. Ojej, chciałbyś o tym bardzo długo rozmawiać. Dziękuję za udzielenie mi głosu jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Ja na liście jeszcze mam Andrzeja Olechowskiego, Marcina Święcieckiego i Witolda Waszczykowskiego i rozumiem, że potem jeszcze Eugeniusza Smolara. Tutaj, przepraszam, to ja nie wiedziałem. Okej, już mam Andrzej Olechowski.
Dziękuję. Ja chciałbym trzy rzeczy powiedzieć. Polityka wschodnia jest rozumiana różnie przez różne osoby i może mieć w zasadzie trzy cele. Jedno to członkostwo naszych wschodnich sąsiadów w Unii Europejskiej, co byłoby zgodne z postulatami naszymi i przede wszystkim misją Unii Europejskiej, niedokończoną, połączenia całego kontynentu. Drugie to uczynienie z tych sprawienie, że tak jak powiedział to w sposób prosty i prawdziwy pan Popescu, żeby te kraje robiły to, czego my od nich chcemy. I trzecie, żeby przestały być zagrożeniem. To trzecie w zasadzie jest osiągnięte w jakimś dużym stopniu. Natomiast z tego drugiego, to żeby, czyli tego, żeby te kraje robiły tak, jak my tego chcemy, nie osiągniemy, moim zdaniem, i stąd rozczarowanie polityką wschodnią. Nie osiągniemy, ponieważ w tym przypadku i w przypadku przyłączenia ich do naszej wspólnoty, my musielibyśmy powiedzieć, że chcemy je przyłączyć do naszej wspólnoty. One będą robić tylko wtedy to, czego chcemy, jeśli będzie perspektywa członkostwa. Jeśli perspektywy członkostwa nie będzie, nie będą tego robić. Drugi punkt jest taki. Cała ta polityka, tak jak dzisiaj, polityki międzynarodowe są kierowane przede wszystkim do społeczeństw, nie do rządów, nie do elit oczywiście, ale w tym szerokim znaczeniu. Jak trudna jest to praca, wiemy dobrze z Polski. Polska dzisiaj najbardziej bodajże euroentuzjastyczny kraj w Unii Europejskiej, kiedy przyszło do decyzji o przystąpieniu do Unii, podjęło ją, jak Państwo pamiętają, 54% obywateli raptem. Na tej sali jest wiele osób, które bardzo namawiały Polaków do tego, żeby przystąpili do Unii. Jest też zapewne szereg osób, które starały się namówić do tego, żeby nie przystąpili do Unii Europejskiej. Otóż my, którzy żeśmy namawiali do Unii, nie moglibyśmy tego zrobić, gdyby nie było zaproszenia ze strony Unii Europejskiej, żeby nie było wyraźnego argumentu, że jest sens w tym kierunku iść, jest sens podejmować pewne decyzje. Ja się nie zgadzam zupełnie z głosem, który był tu wcześniej, że w Polsce wszystkie reformy zostały podjęte oddolnie. To zupełnie nieprawda. Myśmy ileś rozwiązań wprowadzili w Polsce, dlatego żeby zbliżyć się do Unii Europejskiej, ponieważ politycy, mało tego, to był podstawowy i bardzo ważny argument, że rozwiązania, które były niezgodne z Unią Europejską, były na tej podstawie dyskwalifikowane, że nie możemy tego zrobić, bo to by nas odciągnęło, oddaliło od członkostwa w Unii Europejskiej. Więc tak długo, kiedy nie będzie jasne dla wschodnich Europejczyków, że zachodni i środkowi, i południowi, i północni, kto tam jeszcze jest, chcieliby, żeby oni się do nich przyłączyli, tak długo nie ma powodu, żeby oni podejmowali reformy, czy zbliżali się i chcieli tak działać, jak my byśmy od nich tego oczekiwali. I trzeci, ostatni punkt jest następujący. Każdy człowiek musi, chce przynależeć do jakiejś wspólnoty. Każdy naród również. Naturalną wspólnotą dla tych narodów wschodniej Europy, historycznie wynikającą z historii, jest wspólnota z Rosją. Jest w tamtym świecie. No skoro nie ma alternatywy, dlatego oczywiście, że będą te narody w tamtym kierunku ciągnąć. Po wpadce, jeśli tak można powiedzieć, z członkostwem Ukrainy w NATO, sytuacja zrobiła się nawet bardzo klarowna, że tutaj naprawdę liczyć na członkostwo w Unii Europejskiej czy w tych strukturach zachodnich to jest mało prawdopodobne, w związku z tym by default należymy do tej wspólnoty. I z tym trzeba się bardzo liczyć i można wyciągnąć wniosek następujący, że nigdy nie załatwimy tej sprawy, jeśli również nie będziemy mieli pomysłu na miejsce Rosji w architekturze europejskiej. Dlatego model, w którym będziemy z Rosją konkurować tam, moim zdaniem jest drogą z góry przegraną. Jeśli tak długo, jak nie możemy użyć karty członkostwa, tak długo nie pojawią się politycy, którzy będą mogli prowadzić ze sprawy z kierunku proeuropejskiego, z polityki europejskiej, zrobią swoją politykę i będą chcieli na tym zrobić kariery, będą chcieli na tym wygrywać wybory. Dlatego, że na każdym spotkaniu politycznym w dużym, małym mieście, na Białorusi, na Ukrainie, w różnych krajach ich spytają, ale kto nas tam przyjmie? Dziękuję.
Dziękuję. Marcin Święcicki.
Proszę Państwa, właściwie można się tylko dołączyć tutaj do niektórych wątków, ale pozwolą Państwo, że zacznę od takiej maleńkiego przypomnienia, takiej anegdoty, która z historii, która mnie się zdarzyła. Mianowicie to było w okresie przed rewolucją pomarańczową, kiedy była już kampania wyborcza na Ukrainie się toczyła. I kiedy widać było bardzo wyraźne wmieszywanie się północnego sąsiada do tej kampanii, do tego stopnia, że no właściwie wybory groziły tym, że wyrwany zostanie ktoś Janukowicz w owym czasie bez kampanii, która była fair. I dzieliłem się tymi wątpliwościami z pewnym ambasadorem jednego z krajów szóstki założycielskiej Unii Europejskiej, który mówił mi, no rzeczywiście to jest problem, to jest sprawa, to jest to, no ale przynajmniej wtedy może przestaną nas męczyć o to wchodzenie do Unii. Otóż obawiam się, że w dalszym ciągu taka postawa, że może wreszcie przestaną nas męczyć i że będzie jakiś tutaj powód, że można będzie się od nich odczepić, że ona jeszcze ciągle pokutuje i ona tutaj dominuje i z tego powodu instrumenty, których używa Unia i których w stosunku ta marchewka jest taka skromna i taka po prostu niewyrazista i tak słabo jakby przygotowana. W tym roku w marcu, czy koniec lutego, była konferencja na Ukrainie i był Verheugen, który powiedział otwarcie w czasie publicznej debaty, że było wielkim błędem, że Unii nie zaoferowano perspektywy członkostwa. To stwierdza główny negocjator rozszerzenia Unii Europejskiej po iluś latach i że po prostu były w tej sprawie kontrowersje w Brukseli, nie było zgody. Otóż polityka Unii Europejskiej jest dyktowana najmniejszym wspólnym mianownikiem, no i niestety ten najmniejszy wspólny mianownik jest mizerny w stosunku do tego, co tego wyzwania, przed jakim jest wschód Europy. Nie ma tej perspektywy członkostwa, no ale jest układ stowarzyszeniowy. Ja uważam, że ten układ stowarzyszeniowy może być bardzo silnym nadzieją, może dawać nadzieję na zakorzenienie jakiejś Ukrainy, na przykład tak samo Mołdowy. I mam tutaj taki przykład wejścia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu. Akurat to Ukraina weszła tuż przed wybuchem kryzysu. Wybuch kryzys i na Ukrainie zaczęła się cała masa rozmaitych protekcjonistycznych inicjatyw ze strony szczególnie tych deputowanych. I jedna i po drugie te inicjatywy protekcjonistyczne upadały po pół roku, czy od razu, czy za pomocą weta prezydenckiego, bo były niezgodne ze przyjętymi zobowiązaniami wobec Światowej Organizacji Handlu. Z większym czy mniejszym trudem inicjatywy, które w Wierchownej Radzie wysuwali przeważnie oligarchowi, bo to w ich interesie leżało zrobić bariery protekcjonistyczne w lodówkach, samochodach, czymś tam jeszcze, innych rzeczach, cła na rzucić specjalne. Czyli to je coś daje. Otóż perspektywa tego zakorzenienia, jak udaje się to tak wejście do układ stowarzyszeniowy, jest marnowana przez to, że nie ma w Unii jakiegoś strategicznego mózgu, który by to wszystko kombinował, myślał i patrzył. Tam pies jest czasami pogrzebany w szczegółach. No jeśli negocjatorzy stawiają Ukrainie, że nie wpuszczą ich pewnych produktów rolnych, ale na zewnątrz to jest sprzedawane zupełnie inaczej, że dajemy lepszy układ niż Południowej Korei. Nigdy Unia Europejska nie przedstawiła tak daleko idących propozycji tak otwarcia gospodarki jak Ukrainie. A główne produkty mają być zahamowane. Zahamowana ma być transport ciężarówkowy po Unii Europejskiej, bo Stowarzyszenie Ciężarówkowców Europejskich powiedziało, nie, to jest dla nas za silna konkurencja. I sobie negocjują ci negocjatorzy. Czy jakiś polityk się tym zajmuje, zanalizował, to powiedział, panowie, stuknijcie się w czoło, no przecież ta Ukraina jest więcej warta niż interesy tych najbogatszych rolników, prawda? Zróżmy konkurencję, to będzie dobrze i dla konsumentów, to będzie dobrze dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy, to będzie dobrze dla walki z kryzysem żywnościowym, z cenami żywności. Otwórzmy się na Ukrainie, to jest nasz naturalny zaplecze żywnościowe i wtedy również kwestia bezpieczeństwa Europy, że ci Ukraińcy znajdą u siebie pracę, że jakiś kapitał może w końcu tam przyjdzie, będą tę żywność przetwarzać. Nie ma takiego myślenia, tylko dostawieni są negocjatorzy sami sobie, a oni pilnują interesów takich, jakim z Ministerstw Transportu, z Ministerstw Rolnictwa dostali uwagi, prawda, gdzie mają trzymać, gdzie mają nie popuścić, gdzie mają pilnować, no to oni pilnują. A jeszcze mówią, że idą na duże ustępstwa. Teraz czy jest, proszę Państwa, konkurencja? No jest potworna konkurencja. To nie jest konkurencja, że wybiorę czy nie wybiorę, ale to, co Rosja teraz, ta ofensywa cała rosyjska, olbrzymia, chce zapobiec temu stowarzyszeniu na wszelkie sposoby. Propozycja Unii Celnej, ona wejście Ukrainy do Unii Celnej technicznie wyklucza rozmowy o wolnym handlu. Nie może mieć członek Unii Celnej być wyłączona część Unii Celnej i mieć wolny handel z Unią Europejską. To jest technicznie niemożliwe po prostu. Więc Rosja oferuje im, ale konkretami rzuca. Będziecie mieli wewnętrzne rosyjskie ceny na paliwa, to jest tam 9 miliardów dolarów rocznie. Na tym zarobicie. Nie działa marchewka, to kijem go. zatrzymać import żywnościowy z Ukrainy. Teraz się ostatnio stal, proszę Państwa. W poniedziałek, nie wiem, czy Państwo wiecie, że pogórzki stalowe wynikły, jeden z głównych produktów eksportowych Ukrainy, że właściwie to jest konkurencja dla stalowni rosyjskiej, że właśnie można zatrzymać, mówi premier rosyjski publicznie i zaczyna się na tym zastanawiać, czy w ogóle wpuszczać stal ukraińską. Wysyłają byłego prezydenta na Krym, który był za separacją Krymu. W 1993 czy 4 roku wyemigrował z Ukrainy. Już go tam nie ma, raptem go tam wysyłają z powrotem, żeby na ten Krym może coś zaczął działać. Na szczęście tutaj Ukraina się twardo postawiła i go deportowała. Więc jest bardzo silna ofensywa i kijem, i marchewką z tamtej strony. Zrozumiała, niezrozumiała, ale jest. Dlatego teraz, jeśli chodzi o następną sprawę. Podtrzymuję to, co tutaj mówił kolega Smolar, żeby te direct budget support przejrzeć. To są olbrzymie pieniądze, które Unia daje, które gdzieś tam są wtapiane w rozwój przemysłu czy infrastruktury. Wystarczy, rząd jakieś tam sprawozdanko przygotuje. Tymczasem w porównaniu z tymi pieniędzmi, które idą na wymianę młodzieży, na stypendia dla Ukraińców, na organizacje pozarządowe wszelkiego rodzaju, to jest w ogóle niewspółmierna w ogóle wielkość tych pieniędzy. Więc ja bym dokładnie przejrzał, na co idzie ten direct budget support. Czy to ma sens, czy to w ogóle się trzyma kupy. Przejrzałbym tę umowę o tym wolnym handlu. Następna sprawa, z kim rozmawiać tam, z tymi agentami zmian? No na pewno wymiana młodzieży, na pewno społeczeństwo obywatelskie jak najbardziej, ale ja również bym nie wykluczył rozmów z oligarchami, żeby ci nasi politycy najwięksi, jak tam jadą, spotykali się czasem, powiedzieli, słuchajcie, w Unii Europejskiej, tylko jak ktoś już się nachapał dużo tego wszystkiego, to on zaczyna tak sobie myśleć, no może to państwo prawa to jednak jest, teraz to może już jest lepiej, żeby były jakieś prawa, jakieś przepisy, żeby one to chroniły. Co więcej, może te zasoby, które oni mają pod swoją kontrolą, może one nabiorą większej wartości, jak będziemy państwem prawa, jak będziemy mieli z Unią Europejską stowarzyszenie, może to będzie więcej warte niż to, co jest warte w kraju, który jest rządzony przez władzę polityczną podporządkowaną jakimś innym oligarchom. Więc jednym słowem właściwie uważam, że stawka jest olbrzymia i z pewnością Europie powinno przecież zależeć, żeby mieć za swoją ścianą nie kraj, gdzie różnica coraz bardziej narasta. Myśmy mieli ten sam poziom z Ukrainą w roku 90 mniej więcej na mieszkańca. Teraz mamy, nie wiem, 2 czy 3 razy większy. Także tutaj przepaść cywilizacyjna się pogłębia. Natomiast jak powiadam, skuteczność również nasza tu jest niestety, bo już nie mówiąc o samym Schengen, który tak samo, kto pomyślał o tym, że jak się wprowadza Schengen, to ileś, my się cieszymy, ale ileś dostęp Ukraińców do iluś krajów będzie znacznie bardziej odcięty i jeszcze z taką drobiazgowością i starannością, jak my to Schengen żeśmy stosowali wobec Ukraińców przez pierwsze lata i chyba dalej, no to po prostu dech zapiera staranność naszych urzędników, którzy starali się być święci od papieża w stosowaniu zasad schengenowskich, które kompletnie są niedostosowane do bliskiego, strategicznego, zaprzyjaźnionego sąsiada. To są zasady Schengen, są na cały świat, a nie do takiego sąsiada. No i cały czas te rozmowy, te gwizdy będą trwały i trwały, nie wiadomo jak długo. Więc jak powiadam, można by nawet w tych ramach coś więcej zrobić, ale obawiam się, że to będzie, może się zakończyć po prostu klęską. Sytuacja, szczególnie z tym stowarzyszeniem, teraz powiedziałbym, to jest kluczowa. Jeśli przegramy to stowarzyszenie z Ukrainą teraz, przez nawet tych parę drobiazgów, przez jakieś głupoty, przez to, że nikt tego na tym nie czuwa, to naprawdę perspektywy mogą być na kilkadziesiąt lat, mogą być dramatyczne.
Dziękuję bardzo. Witold Waszczykowski.
Dziękuję bardzo. Najpierw dwie uwagi do raportu. Dwie kwestie w tym raporcie mi się podobają. Przede wszystkim zacznę od tego, że podoba mi się język, iż raport ten nie jest napisany językiem, nie jest żargonem biurokracji europejskiej, biurokracji brukselskiej, ale jest językiem takim ludzko-politycznym napisany, który zwraca uwagę, że polityką od wielu tysięcy lat rządzą te same prawidła. Czyli mamy ambicje, mamy rywalizację, mamy chęć władzy, mamy pieniądze. Przez ostatnich wiele lat próbowano nam wmówić, że tego już nie ma, że tych wartości, albo braku wartości. I druga kwestia w raporcie to zwraca on uwagę rzeczywiście na realne problemy. Znowu jeszcze do 2 lata temu próbowano nam też przedstawić, że panaceum na wszystko jest traktat lizboński. Pamiętamy prezydenta Sarkoziego, jak wymachiwał palcem w parlamencie i krzyczał, panie Kaczyński, podpisz pan ten traktat, miało to załatwić wszystko. Okazuje się, że niewiele to załatwiło. Są realne problemy w Unii Europejskiej. i na tych powinniśmy się skupić. I nawiązałbym do ostatniej uwagi z pierwszej prezentacji Pawła Kowala, który właśnie wspomniał, już zamiast nie odchodząc od wszystkich instrumentów, które Unia posiada wobec państw sąsiednich i próbując je ulepszyć, tak jak wspominał przedmówca, próbując je grupować, sprawdzać, należy jednak wrócić do rozmowy o wewnętrznych problemach Unii Europejskiej, a tutaj mamy potężne braki. Zaczynając od tego, iż nie ma wspólnej polityki zagranicznej. Jeśli nie mamy wspólnej polityki zagranicznej, to dlaczego mamy mieć nagle dobrze pracujący pewien wycinek tej polityki na wschodzie? Mamy odejście od podstawowych wartości wewnętrznych, takich jak solidarność, a wręcz nawet problemy z demokracją w wielu krajach Unii Europejskiej. Jeśli mamy potężny skandal medialny, w tej chwili obserwujemy w Londynie, no to nie możemy używać argumentu, iż Unia Europejska jest magnesem przyciągającym i domagać się od krajów sąsiednich, aby demokratyzowały swoje media. Jeśli mamy problem z rozpadającą się Belgią pod wpływem nacjonalizmów, no to jak mamy być wzorem dla problemów kaukaskich na przykład jako Unia Europejska? Jeśli mamy takie skandaliczne zachowanie jak masowe deportacje, bądź to z Francji, bądź z Włoch, cyganów, no to również nie jest to magnes dla Unii Europejskiej. Kabaretowe zachowanie niektórych premierów, jak w Rzymie na przykład i tak dalej. To są problemy z demokracją. Jeśli mamy przekonywać naszych partnerów, że wejdziecie do Unii Europejskiej, to unormujecie, ustabilizujecie swoje finanse, no to jak ma działać przykład grecki, prawda? Dla naszych, jaki ma być przykład? Problemy z solidarnością, nie chcę się odnosić do naszych polsko-niemieckich problemów i zderzenia tutaj na temat ropociągu, no ale jak mamy kusić Gruzję przystąpieniem do Unii Europejskiej, jeśli jednocześnie główne państwo Unii Europejskiej, Francja, kombinuje wojskowy deal z Rosją w sprawie Mistrali, które właśnie mogą być przeciwko tej Gruzji użyte. W związku z tym obok próby naprawy instrumentów tych zewnętrznych, które są stosowane wobec tych państw, powinniśmy powrócić do rozmowy o sobie, o Unii Europejskiej, o stanie naszej demokracji, o zasadzie solidarności. Wrócić do uregulowania relacji Unii z NATO, aby to Unia jednak próbuje ciągle rywalizować z NATO i Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli te kwestie wyprostujemy, staniemy się znowu magnesem przyciągającym te państwa wokół nas do swojego rozwoju. I na koniec krótka uwaga do Partnerstwa Wschodniego, do kwestii wywołanej przez pana Geberta, który wspomniał, iż no, wydawało się, że partnerstwo było skazane na sukces. Wydaje mi się, że wręcz odwrotnie. Przy rozpoczynaniu partnerstwa popełniono ciężkie grzechy pierworodne. Wielu przede mną wskazywało na fakt, iż partnerstwo nie zawierało i nie skorygowano tej pory tej perspektywy członkostwa. Podobna sytuacja była kilkanaście lat temu z partnerstwem dla pokoju natowskim, które natychmiast zostało skorygowane. Jego też pierwsza wersja nie zawierała członkostwa. I nasze weto polskie no, w ciągu kilku miesięcy doprowadziło, że ta perspektywa, długa co prawda, kilka lat żeśmy pracowali nad tym, ale została skorygowana. Druga kwestia to są fundusze. Jeśli porównamy pakiety pomocowe w tej chwili szykowane dla Grecji, małej 8-milionowego kraju, 2% gospodarki europejskiej, które grubo przekraczają 100 miliardów już chyba euro, a porównamy to z całym pakietem polityki i sąsiedztwa i polityki dla Partnerstwa Wschodniego, no to też to jest niezachęcające. No o co się te państwa mają bić? To są żadne pieniądze. I wreszcie trzecia, być może najbardziej kontrowersyjna w tym gronie będzie. Uważam, że Partnerstwo Wschodnie było pewnym ćwiczeniem, było pewną odpowiedzią na polskie ambicje, aby Polska miała możliwość współkształtowania całej wschodniej polityki Unii Europejskiej, tak zwanego Eastern Dimension wtedy, również z Rosją. ponieważ duże państwa uważały, że mają odrębną licencję na koncept na prowadzenie polityki z Rosją. W związku z tym wymyślono Partnerstwo Wschodnie jako pewne laboratorium. Chcecie być aktywni na wschodzie, to tutaj, na wschodzie, na takim wschodnio-południowym kierunku za pewne pieniądze macie odrębnego komisarza i tam się ćwiczcie, tam bawcie. Więc to też był problem, który był pierworodnym grzechem, który spowodował, że to partnerstwo było nieatrakcyjne dla krajów, do których było kierowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja na mojej liście mam Andrzeja Szczeptyckiego. Tak?
Dziękuję bardzo. Niezależnie od pewnej niechęci pana Smolara do geopolitycznych skojarzeń, ja jednak sięgnę trochę do tego repertuaru. Ja mam wrażenie, że każde państwo, każde mocarstwo, może raczej, czy każde imperium, a niektórzy jednak tak próbują Unię Europejską interpretować, potrzebuje peryferii. I teraz ja przez peryferię rozumiem kraje, ewentualnie część tego samego imperium, które jest jakościowo różne od centrum, w sensie prawodawstwa, sytuacji ekonomicznej, być może wielu innych kryteriów, no więc jednocześnie jest temu centrum w jakimś sensie podporządkowane. I w historii, czy nawet współcześnie, jak spojrzymy, wiele mocarstw, takie peryferia w różnym stopniu miało. Ja myślę o naszych polsko-litewskich dzikich polach, myślę o wojskowym pograniczu na Austro-Węgrzech, myślę w jakimś stopniu o Ameryce Łacińskiej, w przypadku Stanów Zjednoczonych. No? Oni są trochę nasi, u nich jest gorzej. Im się nie proponuje jednocześnie udziału w tym centrum. I teraz, jeżeli patrzymy na europejską politykę sąsiedztwa, zwłaszcza w wymiarze południowym, i to o tym już trochę tutaj była w różnym kontekście mowa, to powraca. Prawda? Europa nie miała jakiegoś szczególnego problemu w sensie dylematów moralnych, w sensie dyskusji politycznych przez 25 lat z panem Benalim, przez 32 lata z panem Mubarakiem. Tam było miło, było ciepło, było tanio, można sobie było na plażę pojechać. Pan Mubarak był sympatyczny, prozachodni. Oczywiście był argument islamistów też w tle, że jak nie Mubarak, to będzie gorzej. I no, problem był Kaddafi z powodu polityki zagranicznej, jaką prowadził. Ale teraz, czy Libijczykom było gorzej pod Kaddafim niż Egipcjanom i Tunezyjczykom? Tego ja mówiąc, że nie wiem. Jeżeli ktoś się czuje kompetentny w sprawach Bliskiego Wschodu to, czy Magrebu, to może przy okazji mnie oświeci. Było, okej. Okay. Dziękuję za komentarz. W dalszym ciągu nie zmienia to mojej tezy zasadniczej, że na peryferiach sympatyczny, przewidywalny dyktator, skorumpowany, ciągnący pieniądze z naszej pomocy i tak dalej, jest czymś, co bardzo odpowiada. Takie peryferie pozwalają outsourcować pewne problemy, i w tej chwili w odniesieniu do wschodniego partnerstwa my to próbujemy robić. Umowy o readmisji to jest klasyczny przykład, prawda? My was wpuścimy, jeżeli wy będziecie u siebie trzymać imigrantów z krajów trzecich. Przypomnę, kiedyś była taka propozycja premiera Pawlaka, ona dość szybko potem umknęła, ale gdzieś się w archiwach zachowała, że jak nam narzucą, unijnym językiem mówiąc, jak przyjmiemy limity na gaz cieplarniany, to będziemy eksportować węgiel na Ukrainę i tam będziemy produkować energię elektryczną. To jest klasyczny outsourcing starej ekonomii, brudnych technologii na peryferię, prawda, żeby u nas sobie powietrza nie zanieczyszczać. Co więcej, o ile kraje sąsiedzkie południowe nie były problemem, dopóki tam byli Mubarak, Ben Ali, no z Kaddafi mieliśmy problem, to ustaliliśmy, to teraz się pojawia problem. Pojawia się problem, bo jak są tam zamieszki, to się imigranci pojawiają. Już się sypie Schengen, prawda? Pojawiają się jacyś powstańcy, chciało się im pomóc, od tego się NATO zaczyna sypać. Francuzi, mieliśmy takie serię spotkań tutaj pod koniec czerwca, kiedy był Thierry de Montbrial, bardzo otwarcie pytają, kto będzie płacił w ramach Solidarności Europejskiej. Przecież nie wy Polacy, prawda? No Francuzi też nie. W związku z tym, kiedy się pojawia na peryferiach nawet dążenie do demokracji, to jest to pewien problem dla centrum, prawda? I teraz wracając na wschód, ja mam wrażenie, że znowu do przypadku ukraińskiego się odwołując, że gdyby Juszczence, bo pan poseł Kowal pytał, co by się stało, gdyby nie było rewolucji. A zapytajmy, co by się stało, gdyby była rewolucja i ona się udała. W sensie, gdyby Juszczenko nie okazał się tak kompletnie nieefektywny. Prawda? Unia miałaby cholerny problem. bo musiałaby coś z tym krajem geograficznie europejskim, kulturowo europejskim, dużo lepiej od Turcji w wielu, na wielu płaszczyznach, prawda? Musiałaby coś zrobić. Na szczęście już często się nie udało. Przyszedł Janukowycz, który jest takim ubarakiem, prawda? Jest sympatyczny, będziemy sobie na Krym za parę lat przynajmniej niektórzy jeździć, prawda? Coś zaoferujemy wolny handel, który się przyda oligarchom, przyda się Unii, rolnictwa nie weźmiemy, bo to naszym nie pasuje, transportu też nie. I wracamy do tych takich relacji bardzo asymetrycznych, na których korzysta elita, nie korzysta lud ukraiński, białoruski i tak dalej. Przy okazji odsyłam do wczorajszego tekstu Tarasa Kuzio, który napisał, niektórzy mówią o afiliacjach politycznych Kuzio, ale mimo tego myślę, że jest interesujący, o polityce podwójnych standardów Unii w odniesieniu do Białorusi i Ukrainy. On tam stawia tezę, mówiąc, że na Ukrainie teraz jest też coraz gorzej. W dalszym ciągu, o ile Unia wali po głowie Białorusinów czy Łukaszenkę za prawa człowieka, to w przypadku Ukrainy stara się zachować pewną przymierzliwość, prawda? Bo wracając, tu Kaddafi, a tam Mubarak, prawda? I teraz pytanie od tego, co można zrobić na tym takim poziomie makro. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy dalej utrzymywać, że naszym celem jest partnerstwo, stowarzyszenie jakkolwiek, to sytuacja będzie taka, jak jest. Przypominam, że kraje basenu Morza Śródziemnego dostały umowy stowarzyszeniowe już jakiś czas temu i z tego niewiele wyszło jak na razie, w sensie przed arabską rewolucją. W związku z tym myślę, że umowy stowarzyszeniowe, wolny handel też tej jakościowej zmiany nam nie wygenerują. I w związku z tym musimy sobie zadać pytanie, być może, o to, jaka ma być nasza, prowokacyjne słowo, finality polityk, naszej polityki wobec wschodnich sąsiadów. No, członkostwo, tylko jakbyśmy ustalili, to jest nie bardzo realne, prawda? Jeżeli nie członkostwo, to co? Wariant turecki, czyli co? Obiecujemy członkostwo, a potem się z tego wycofujemy? No, to też tak trochę to raz zadziałało, drugi raz niespecjalnie zadziała, prawda? Wariant norweski, bardzo byśmy chcieli, Ukraińcy też, niektórzy eksperci pisali, prawda, że Ukraina prawie jak Norwegia będzie, tylko że tam jakiś gaz jest, jakieś ryby. I to dzięki temu w Norwegii, w Islandii kiedyś działało, prawda? Ale żeby skończyć, ja nie mam odpowiedzi na pytanie o te finality polityk, ale myślę, że to pytanie, ponieważ my współkształtujemy ten region i w tej chwili go współkształtujemy negatywnie, znaczy hodując nowych Mubaraków, powinniśmy sobie zadać, bo inaczej ta polityka się będzie sobie tak sama z siebie napędzać. Będziemy narzucać pewne reguły, utrzymywać taki stan kontrolowalnej czy lokalnej niestabilności, bo my na tym korzystamy, brudne technologie, imigranci i tak dalej, ale nie przynosi to efektów w sensie demokracji, wolnego rynku, o czym panowie pisali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jan Maria Wokito.
Dzięki serdeczne. Ja trzy uwagi, jeśli można, nie tyle natury tak bardzo ogólnej, co do samego tekstu raportu, który starałem się dość uważnie przeczytać. Kwestia pierwsza. Z raportu przebija, i także z tej dyskusji, taka dość zasadnicza, a bardzo uproszczona teza, powiadająca, że nie ma sukcesu na wschodzie w europejskiej polityce sąsiedztwa. Ja rozumiem, że to jest teza, która jest jakoś intuicyjnie zrozumiała, ale to jest w polityce problem być intuicyjnie zrozumiałym. Ja bym chciał wiedzieć, co ta teza znaczy naprawdę, to znaczy w czym tkwi brak sukcesu europejskiej polityki sąsiedztwa. Czy on tkwi na przykład w tym, że te kraje się miały, wedle naszego przekonania, upodabniać do nas, czyli że na przykład, nie wiem, my oczekujemy na to, żeby Azerbejdżan sprowadził równouprawnienie kobiet jutro, prawda? I to jest powodem naszego zahamowania, frustracji, niezadowolenia. Czy też my oczekujemy tego, żeby Unia Europejska, czy Europa generalnie, w większym niż do tej pory stopniu, dla tych krajów pełniła funkcję jakiegoś punktu odniesienia, no, powiedzmy bardziej mocno, funkcję pewnego rodzaju przywództwa politycznego, żeby określała to, co oni będą chcieć. Czyli innymi słowy, nie irytuje nas to, że Azerbejdżan nie wprowadza równouprawnienia kobiet, tylko że na przykład Unia nie dysponuje stosownym instrumentarium do rozwiązania konfliktu armeńsko-azerskiego, albo że Saakaszwili Unii nie chce słuchać, a powinien, prawda, zdaniem polityków unijnych, prawda? Autorzy raportu, i tu jest jakby, tu ja mam pewien problem z autorami raportu, uważają, że Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której ani nie następuje procesu podabniania się, bo Unia jest już nieatrakcyjna, o tym była tu mowa wcześniej, ani też Unia nie jest w stanie pełnić funkcji przywódczych na tym obszarze w jakikolwiek sposób, dlatego że nie ma potem woli i siły. Pierwsza rzecz jest nierealizowalna, bo nie ma piękna i uroku. Druga rzecz jest nierealizowalna, bo nie ma wystarczającej woli i siły. Na dziś to chyba prawda. Tylko że z tego autorzy raportu wprowadzają pewną bardzo kontrowersyjną konkluzję. Ja się z tą konkluzją nie zgadzam. Mianowicie powiadają tak, skoro nie ma ani upodabniania się, ani przywództwa, to w takim razie to, co dziś należy zrobić w tej sytuacji bez wyjścia z europejską polityką sąsiedztwa, to przekierować ją, jak oni piszą, autorzy w całości, na stronie 28 raportu jest ta teza zawarta, na wysiłki w dziedzinie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Innymi słowy, zrobić z europejskiej polityki sąsiedztwa pewnego rodzaju, no, to będzie pewna metafora, fundację Batorego, prawda, która tam będzie oddziaływać na wielką skalę w imieniu Unii Europejskiej. Otóż uważam, że to jest błąd w myśleniu. Znaczy uważam, że autorzy zresztą tę tezę głoszą dość niekonsekwentnie, dlatego że najpierw powiadają, że w całości należy środki pomocowe obrócić właśnie na ową demokratyzację społeczeństwa obywatelskiego. Po czym argumentują na przykład, że trzeba ożywić kontakty z tamtejszymi nomenklaturowymi ministerstwami spraw wewnętrznych. No, jak łatwo zauważyć, jeden postulat z drugim tkwi w jawnej, pozostaje w jawnej sprzeczności, prawda? Albo tak, albo inaczej, prawda? Więc ja oczywiście wiem, jako osoba, co ja bym chciał, żeby w tych warunkach, w których jesteśmy, stało się kryterium efektywności europejskiej polityki sąsiedztwa. Znaczy, ja bym chciał, żeby tym kryterium stało się ocena zwiększającej się bądź zmniejszającej się zdolności tych krajów do budowania ich państwowości. To znaczy, żeby ustawicznie przedstawiano taką miarkę, czy one w przyszłości będą mniej czy bardziej podatne na spontaniczne przestanie istnienia, tak? Na spontaniczny zanik. Innymi słowy, ja bym sprawdzał z punktu widzenia tych kryteriów, które Fukuyama na przykład opisał w książce o budowaniu państwa, prawda? Tym, co on nazwał capacity państwową, prawda? Mnie by to interesowało. Ja uważam, że to jest znacznie ciekawsze dzisiaj, znacznie ważniejsze z punktu widzenia unijnego interesu, jeśli chodzi o europejską politykę sąsiedztwa na wschodzie, niż zastanawianie się nad tym, czy Saakaszwili słucha Sarkoziego, albo czy Azerbejdżan wprowadził równouprawnienie kobiet, skoro wiadomo, że jedno i drugie z powodów, które panowie znakomicie przedstawili, nie nastąpi, prawda? Ale autorzy mają projekt inny. I ja tu dlatego o tym mówię, że ja się z tym projektem autorów nie zgadzam, prawda? Znaczy ta wizja wielkiej fundacji Batorego pod nazwą Unia Europejska działającej na wschodzie mi się nie podoba. Uważam, że to jest pomysł bez sensu. Uwaga druga do raportu. To jest bardziej glossa. Ta pierwsza była trochę polemiczna, druga jest bardziej glossą. Tam jest bardzo ciekawa, że to jest główna część raportu, prawda? Bardzo ciekawa ta potrójna diagnoza no, przyczyn tego, tej braku atrakcyjności i braku woli i siły, czyli przyczyn, no powiedzmy, fiaska, czy tego intuicyjnego braku sukcesu na wschodzie. Prawda? I tam się pojawia w raporcie, jeśli chodzi o te, powiedzmy, winy po stronie Unii, prawda? Bo tam są winy rozdzielone na tę i tamtą stronę, po stronie tych win po stronie Unii pojawia się taka teza, że nastąpiło coś na kształt przesunięcia energii politycznej Unii z kwestii zewnętrznych, zwłaszcza z kwestii wschodnich, na inne kwestie, w tym zwłaszcza kwestie wewnętrzne. I że to jest jakiś taki problem przekierowania się politycznej energii, skoro się robi to, tamto i owo, to już się nie będzie robić tego. To jest prawda. Tylko wydaje mi się, że stwierdzenie, że tu mamy do czynienia ze zjawiskiem przesunięcia energii unijnej w inną stronę, to jest za płytkie stwierdzenie. Dlatego, że do tego trzeba dołożyć, moim zdaniem, dość fundamentalną obserwację, której nie ma czasu tu rozwinąć w tej chwili, dotyczącą przemiany wewnętrznych stosunków władzy wewnątrz Unii Europejskiej. A mianowicie tę prostą obserwację, że traktat lizboński i jego konsekwencje spowodowały bardzo istotne zmniejszenie wpływu Komisji Europejskiej i metody wspólnotowej na kształtowanie europejskiej polityki sąsiedztwa, a przesunęły to poprzez integrację z wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa w stronę renacjonalizacji, w stronę Rady Europejskiej i w stronę państw. Jak tu wielokrotnie mówiono, to nie państwa były zainteresowane tym projektem, tylko biurokracja unijna, komisja, prawda, albo niektóre państwa, najwyżej takie jak Polska, wspierające tę biurokrację. W momencie, kiedy nastąpiło po traktacie lizbońskim to przesunięcie akcentów władzy wewnątrz Unii, to konsekwencja taka musiała być, prawda? Czyli nie mamy do czynienia tylko z przesunięciem energii politycznej, ale za tym stoi pewien głębszy proces, prawda, niż tylko przesunięcie politycznej energii, pewien strukturalny proces wewnątrz Unii. Chcę powiedzieć, że polizbońska Europa musiała się przestać mniej interesować swoją polityką na wschodzie, bo taka była natura przemian strukturalnych wynikających z traktatu lizbońskiego do instytucji unijnych. I to jest jakby, nie pamiętam, nie polemika, tylko glossa, prawda, do tego fragmentu diagnozy. I jeszcze druga glossa do innego fragmentu tej diagnozy, mianowicie ona wchodzi tu w cały szereg już opinii wcześniej wypowiedzianych, więc nie chcę się powtarzać. Autorzy powiadają o tej, jako drugą przyczynę po tej stronie tych partnerów, prawda, owego nieudania się tego projektu, powiadają, że chodzi o zjawisko, które nazywają tą autorytarną konsolidacją, prawda, czyli ten Janukowicz, te 10 osób, które tam w Armenii zginęło w czasie jakichś rozruchów i coś tam jeszcze, jakieś brzydkie różne rzeczy, prawda, i Azerbejdżan z dożywotnią prezydenturą i coś tam jeszcze. Otóż znów to jest prawda. Tylko powiedzenie, że po stronie tych krajów przyczyną jest wyłącznie owa autorytarna konsolidacja tego zjawiska, jest znów spłyceniem problemu. Dlatego, że kraje te odkrywają w nowej sytuacji międzynarodowej, którą zresztą autorzy bardzo ładnie opisali syntetycznie, bardzo prostą prawdę, która jest prawdą uczciwym analitykom europejskiej polityki sąsiedztwa znaną i opisaną. I tu nawet ktoś o tym wspomniał. Na przykład wspomniał o tym pan Jankiszak. Mianowicie, że kraje te odkrywają, że polityka, europejska polityka sąsiedztwa w tym kształcie, w którym akceptowały, czy też próbowały akceptować w ciągu ostatnich lat, były polityką asymetryczną w stosunku do ich interesów. Innymi słowy, że słuchanie Unii Europejskiej było dla ich interesu nieopłacalne. Ja jestem do pewnego stopnia, powiem szczerze, zdumiony tym, że Janukowicz podpisuje układ stowarzyszeniowy, nie stowarzyszeniowy, tylko układ o tej pogłębionej strefie wolnego handlu, dlatego że być może jestem niekompetentny, ale na ile usiłowałem wejść w kształt wynegocjowanych do tej pory, łącznie z ostatnią rundą porozumień, to jest porozumienie jawnie dyskryminujące elementarne interesy Ukrainy. Prawda? Ewidentnie, prawda? Nie ma czasu, żeby wchodzić w szczegóły. To jest kolejne asymetryczne porozumienie. Mam jak najgorsze podejrzenia, ale one mogą być nieprawdziwe, prawda, ale w pewnym sensie w duchu państwa rozważań tutaj. Być może to po prostu klany interesów stojące za Janukowiczem uznały, że ten traktat się opłaca, bo dla prezydenta Ukrainy ten traktat jest ewidentnie nieopłacalny, prawda, więc to może z tego powodu. Więc to nie jest tylko kwestia autorytarnej konsolidacji. To jest także to, że te kraje będą w nowej sytuacji politycznej odkrywać to, że to jest dla nich asymetryczny układ i nie będą się z tym dalej godzić w nowej sytuacji międzynarodowej, tak jak się godziły w latach 90. i koniec, prawda? I to jest jakby, i to jest druga glossa. I wreszcie trzecia uwaga, ostatnia, chyba przekraczam 5 minut, ale jeśli można jeszcze pół minuty dosłownie. Chodzi mi o konkluzja, tylko że mój największy problem z raportem jest rzeczywiście z tymi rekomendacjami. Ja jestem trochę onieśmielony, bo te rekomendacje są strasznie chwalone. Natomiast ja mam z tymi rekomendacjami olbrzymi problem, olbrzymi naprawdę. Dlatego, że tak. Po pierwsze, punktem wyjścia raportu jest taka fajna teza, że Unia jest obecna, ale to się nie przełożyło na siłę Unii. Mi się ta teza podoba. Tyle, że jak przychodzi do formułowania konkluzji, prawda, rekomendacji tego raportu, to autorzy nie mają w gruncie rzeczy recepty na zwiększenie siły, tylko na zwiększenie obecności. I mówią, że tam jeszcze trzeba studentów i tam jeszcze coś tam, prawda, mnóstwo strasznie fajnych rzeczy, bankomaty, prawda, różne takie rzeczy, które mi się strasznie podobają. Oczywiście na obecność wyłącznie pomysły. W związku z tym tak naprawdę powiadając, stawiając w punkcie wyjścia tezę, że obecność nie daje siły, trudno, żeby na końcu obronili tezę, że więcej obecności zda siłę. To jest sprzeczność tego raportu. w moim przekonaniu dość głęboko w nim tkwiąca. Ja powiem szczerze, tej rekomendacji nie rozumiem. To znaczy, co się za tym kryje? Być może jest tak, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju bezradnością polityczną, której wszyscy w pewnym sensie jesteśmy ofiarami, prawda? Że widzimy to, że obecność nie daje siły, ale że w gruncie rzeczy nie mamy żadnego innego pomysłu jak zwiększanie obecności. Może tak jest po prostu, tylko wtedy trzeba to napisać wprost. Dlatego, że konkluzje raportu nie odpowiadają na zapotrzebowanie intelektualne wyrażone na początku tego raportu. I to jest jego wada. Prawda? I z tymi rekomendacjami jest jeszcze drugi problem. Mianowicie tam się pojawia taka teza, ona moim zdaniem nie jest precyzyjnie. Może ja czegoś tu nie zrozumiałem dokładnie. Ona nie jest chyba jednak dość precyzyjnie wyłożona. Tam się pojawia taka teza, że jest potrzebna modyfikacja relacji pomiędzy Polską, Boże, pomiędzy Unią, ja już o Polsce myślę, a nie o Unii, pomiędzy Unią Europejską a tymi krajami Partnerstwa Wschodniego w duchu transakcyjności. I jest pochwalenie, jest taki moment, kiedy się chwali ten dokument, ten raport był chyba napisany jeszcze przed tym majowym dokumentem unijnym, prawda, o tym, że tam za więcej, więcej, za mniej, mniej, prawda. Ale generalnie chwali się tę próbę podejścia do europejskiej polityki sąsiedztwa na wschodzie z większą restrykcyjnością, prawda, transakcyjnie, żeby od nich egzekwować. Jak oni coś robią, to żeby im dawać więcej, a jak nie robią, to żeby im dawać mniej. Jeżeli autorzy zakładają, a piszą o tym, że minął czas, w którym tam przyjmowano na wschodzie różne oferty Unii ze względu na to, że Unia była atrakcyjna, to stwierdzenie w konsekwencji, że należy żądać od tych krajów więcej i bardziej radykalnie egzekwować swoje własne interesy, po to, żeby osiągnąć efekty, jest również niekonsekwencją intelektualną. Dlatego, że jeżeli jest tak, że Unia była tam kiedyś bardziej atrakcyjna, a teraz jest mniej atrakcyjna, to znacznie bardziej racjonalna jest ta konkluzja, którą tu Kowal przed wyjściem formułował, a ona jest odmienna od konkluzji raportu. Mianowicie Kowal powiada nie transakcyjność, tylko trzeba szukać czegoś więcej, prawda? Znaczy oferta europejska wobec tych krajów musi przybrać całkowicie nową jakość, prawda? To w paru tu głosach padało. Ja uważam, że z tej wizji transakcyjności opisanej w tym majowym raporcie Komisji Europejskiej pani Ashton na temat europejskiej polityki sąsiedztwa nic nie wyniknie. Znaczy, jakbyśmy się za rok spotkali, będzie to samo, prawda? Znaczy, to jest kompletnie błędna ścieżka. Nic z tego, że się Janukowiczowi i Saakaszwilemu powie, że dostaną więcej za więcej, a mniej za mniej, nic z tego absolutnie nie będzie wynikać w sensie postępu. Co jest potrzebne? No ja na końcu chcę wyrazić pewną własną solidarność z autorami, prawda? Czy z pewną bezradnością autorów, prawda? Co jest potrzebne? Znaczy, potrzebna jest rzeczywiście znacznie jakościowo inna oferta. Pytanie jest takie, czy jeśli nie jest możliwa oferta wstąpienia, prawda, oferta poszerzenia dalszego, nawet dalekosiężnego, a to, co jest łącznie z tym więcej, więcej, mniej, mniej, to do niczego nie służy, to co jest pośrodku? No, były takie pomysły, one się pojawiały bardziej w kręgach, powiedziałbym, intelektualnych Unii niż politycznych, mianowicie, żeby stworzyć nową instytucję niż Europejska Polityka Sąsiedztwa czy Partnerstwo Wschodnie i te wszystkie śródziemnomorskie i inne, prawda, które są kompletnie nieefektywne, która by zakładała możliwość stopniowego dopuszczania tych krajów na wschodzie do poszczególnych unijnych polityk w pełni, bez członkostwa. Prawda? To jest jedyny pomysł pośrodkowy, jaki mi w ogóle przychodzi do głowy i on jest obecny, by tak powiedzieć, w europejskim myśleniu, prawda? To znaczy, jeśli nie można Ukrainie powiedzieć przystąpicie do Unii, to być może można powiedzieć Ukrainie, ale możecie na przykład po jakichś warunkach, po jakimś czasie przystąpić do europejskiej polityki handlowej, albo do europejskiej polityki edukacyjnej, albo do czegoś tam jeszcze, prawda? To jest jakaś jakościowa, to by była niewątpliwie jakaś jakościowa nowość. Krótko mówiąc, mnie się wydaje, że labiedzenie nad Partnerstwem Wschodnim i europejską polityką sąsiedztwa na wschodzie jest trochę o tyle mało produktywne, że to są jednak instytucje polityczne, które są pewnymi rezyduami przeszłości. Te nowe warunki, które panowie w raporcie opisali, powodują, że te instytucje są a priori nieefektywne. One nie będą efektywne, prawda? Czy trzeba poszukiwać nowego rodzaju instytucji? Jeśli moim marzeniem byłoby to, żeby Polska nie tyle była w Unii Europejskiej dzisiaj rzecznikiem idei zamierających, takich jak Partnerstwo Wschodnie, prawda? Ale raczej poszukiwała nowej idei, czy jakby nowego projektu, który być może niekoniecznie z dnia na dzień, ale w jakimś czasie, jeśli nie będzie zakładał rozszerzenia jako wprost swojego celu, mógłby tę ofertę w sposób istotny poszerzyć. Ja uważam, że tak czy owak trzeba będzie skończyć czas europejskiej polityki sąsiedztwa, prawda? A zwłaszcza europejskiej polityki sąsiedztwa na wschodzie. Nie mówię w tej chwili o Tunezji i Maroku, prawda? Bo tam problem jest jeszcze inny, wizja, że Unia Europejska zakończy konflikt izraelsko-palestyński, prawda, albo ześwietrzy Egipt, jest jeszcze bardziej absurdalna niż wszystkie wizje, które towarzyszą europejskiej polityce sąsiedztwa na wschodzie, prawda? Znaczy tamta polityka sąsiedztwa jest już kompletnie porąbana, by tak powiedzieć, na koniec, prawda? Sprzeczna wewnętrznie. Już skończyłem, dziękuję, przepraszam, trzeba było wcześniej pokazać.
Pokazałem, dziękuję bardzo. Ja nie przerywałem wcześniej, ponieważ to było wszystko, co ja chciałem powiedzieć na temat tego raportu i na temat tego tematu. Wobec tego ja teraz będę na tyle okrutny wobec siebie, że zaliczam to w połowie do mojej puli i obetnę sobie, czy odbiorę sobie sam słowo i przekazuję go od razu do Adama, przepraszam, do Adama Balcera.
Dziękuję bardzo. Ja troszeczkę krócej będę mówił, odniosę się przede wszystkim do tego, co mówił Marek Mękiszak, podążając tym szlakiem. Uważam, że kluczowa kwestia to jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, porównując południowe sąsiedztwo ze wschodnim albo Bałkany zachodnie ze wschodnim sąsiedztwem, że to nie jest tylko kwestia obecności samej Unii Europejskiej na tym obszarze, ale relacji bilateralnych między poszczególnymi członkami Unii Europejskiej, a tym regionem. Jak spojrzymy na Bałkany Zachodnie, to bynajmniej nie jakieś wielkie potęgi są tam ważnymi graczami, ale Słowenia, Austria, Węgry czy Grecja. I w przypadku wschodu Europy i południowego Kaukazu myślę, że kluczowa kwestia to jest, jak Polska i kraje, które są teoretycznie najbardziej zainteresowane wschodem, czyli trzy republiki bałtyckie, pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, Rumunia i Bułgaria, Szwecja, w jakimś stopniu Niemcy, jak będą obecne w praktyce. W rzeczywistości, nie w deklaracjach, w słowach, tylko w działaniu na tym obszarze. I tutaj jest bardzo wiele do zrobienia, dlatego że jak spojrzymy na polską pomoc rozwojową i pomoc rozwojową innych państw właśnie z Europy Środkowej, to ona jest mizerna. Jak spojrzymy na liczbę studentów, stypendystów z tych państw, porównamy z Magrebem, to też zobaczymy to olbrzymią różnicę. Jak spojrzymy na wymianę handlową, udział naszych, tych państw Europy Środkowej w wymianie handlowej, państw partnerstwa wschodniego, inwestycje zagraniczne, diasporę pochodzącą z tych państw, mieszkającą w krajach Europy Środkowej i tak dalej, to dostrzeżemy przepaść, która oddziela Europę Wschodnią od krajów Bałkanów Zachodnich versus Europa Zachodnia, Unia Europejska, jakie są relacje, i tak samo Magreb versus Unia Europejska. Więc to jest kluczowe i pytanie, jaka będzie obecność na tym obszarze krajów Unii Europejskiej, które są najbardziej zainteresowane, bo nie możemy oczekiwać, że Francja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia radykalnie zwiększą swoją obecność na obszarze Europy Wschodniej. To zależy przede wszystkim od nas i myślę, że to jest kluczowe pytanie o przyszłość tego obszaru, bo jeśli chcemy, żeby te kraje długoterminowo uzyskały kiedyś perspektywę członkostwa, to moim zdaniem jedynym argumentem jest sukces poszczególnych państw z tego regionu w reformowaniu się. I to zależy między innymi od zwiększenia, co już mówiliśmy, pomocy rozwojowej dla społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, mediów, stypendiów, studentów, prawda, uniwersytetów i tak dalej. I piłeczka jest tak naprawdę po stronie, moim zdaniem, to co też mówił Marek, współpraca między tymi krajami najbardziej zainteresowanymi wschodem jest w ramach Unii Europejskiej, ma olbrzymie znaczenie dla przyszłości samej Europy Wschodniej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I Marek Żółkowski.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję za raport i jego rekomendacje i chciałbym zwrócić uwagę na dwie nieostrożności raportu i trochę także naszej dyskusji. Otóż Partnerstwo Wschodnie jest projektem Unii Europejskiej, giganta w skali światowej, europejskiej i zdaje się, że ono jest obarczone pewną nieostrożnością, że jeśli i ono w naszej dyskusji także jest obecne, że cały czas pytamy o sukces Partnerstwa Wschodniego, natomiast nie pytamy o sukces krajów, które do niego należą. A były przypadki w ostatnich 20 latach, kiedy udawało się prowadzić poszczególnym państwom unijnym, Unii, przed rozszerzeniem, po rozszerzeniu, polityki, które zawierały w sobie pytanie, od czego zależy sukces Ukrainy, Białorusi, chociażby takie polityki, które oczywiście są już nie do powtórzenia, one się zakończyły swoją aktualność w danym czasie, polityka dobrego sąsiedztwa, ułożenie granic, wszystkie traktaty, otwarcie granic, chociażby potem przeróżne strategiczne partnerstwa, to pytanie o układanie się z tymi krajami było bardzo wyraźnym. W tej chwili Partnerstwo Wschodnie pyta o swój sukces. Trochę mniej pyta o sukces tych krajów. O czym ja mówię? Mówiąc w języku obecnych czasów, nie możemy z tego zrezygnować. Tak jak chociażby całkiem udana interwencja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nie Unii Europejskiej, tylko Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Ukrainie. To był projekt czy program na kilka czy kilkanaście miliardów dolarów, których wykorzystano i pytano o zasoby Ukrainy. I z tą Ukrainą się ułożono. To były negocjacje znacznie krótsze niż o umowie stowarzyszeniowej, natomiast okazuje się, że w tych samych czasach, o jakich mówimy, to jest ten sam czas, w którym mówimy o Partnerstwie Wschodnim, można przeprowadzić jakąś efektywną, znaczącą politykę. I druga rzecz, nieostrożność dotycząca finansów czy pieniędzy. To się staje często banalne, ale muszę przyznać, że chyba jest właśnie przynajmniej nieostrożne. Namawianie albo nawet uzależnianie sukcesu jakiejś polityki od tego, że się ją sowiciej sfinansuje, jest iluzją. I to nie chodzi bezpośrednio o odniesienie się do biznesu czy do polityki innowacji, ale czemuż nie? Są owe polityki, na przykład dobrego sąsiedztwa, to nie była droga polityka. I to to odniesienie do biznesu czy polityki innowacji jest istotne, bo w nich obowiązuje reguła, że jak największy zysk, a jak najmniejsze pieniądze, nie na odwrót. I to w Unii Europejskiej nie da się tego oczywiście przeprowadzić przy projektowaniu współpracy rozwojowej projektu, bo to jest norma politycznej poprawności, sprawności polityków, urzędników, że dla tych swoich regionów znajdą więcej pieniędzy. Natomiast, tak jak pan, akurat nie ma już pana ministra Waszczykowskiego, pokazał ten przykład Grecji. Im więcej pieniędzy, tym bardziej się obawiamy. Także to naprawdę nie jest proste akurat, ale to ten aspekt pewnej racjonalizacji, zauważania, gdzie są koszty, zyski, także mówimy, że umowa stowarzyszeniowa jest w prawie sensu stricte gospodarcza. Te wszystkie środki pomocowe na infrastrukturę, państwo na to zwracali uwagę, ale to naprawdę nie chodzi o powiększenie tych funduszy. To na pewno nie. To na pewno nie o to chodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak już ostrzegałem, to ostatnie słowo należy do panelu. Więc członkowie panelu teraz po 2 minuty, może 5 minut dla autora i ponieważ Fundacja Batorego i ECFR są bardzo spokrewnieni i połączeni, być może kiedyś rzeczywiście utworzą Partnerstwo Wschodnie, to ostatnie słowo będzie miał Konstanty Gebert.
Dziękuję bardzo. Nawiązując do słów pana posła Rokity, ja bym chyba jednak nie chciał, żeby Unia Europejska była taką drugą fundacją Batorego, bo natychmiast stracimy pracę. Tej konkurencji nie wytrzymamy. To mam takie wrażenie przynajmniej. Natomiast zupełnie poważnie, 2 kwestie tylko, ponieważ wolałbym, żeby pan Niku Popescu więcej powiedział na temat tych wszystkich głosów. Chyba to jednak, ta perspektywa członkostwa chyba jednak ma znaczenie. Czyli biorąc pod uwagę doświadczenia Polski i to, że jednak znaczna część polityk, które realizowaliśmy od lat 90. jednak była pod wpływem takiego silnego message'u ze strony Unii Europejskiej, że jeśli coś zrobicie, to dostaniecie jakieś korzyści od nas. Jednak to w naszej części Europy to chyba działa. Nie wiem do końca, czy im bardziej na wschód, tym działa to bardziej. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce jakoś to zadziałało. Widzimy w tej chwili to przy okazji Euro 2012. Prawda? Jeśli się nie postawi jakiegoś celu, nie da jakiejś perspektywy, to pewne rzeczy to są kwestie kulturowe. Tak? Pewne rzeczy jednak trudno przeprowadzić. Mówię Euro 2012. Tak? coś tam się jednak chyba robi. Natomiast ja się zastanawiam się tak w tej chwili, co by było, gdyby, nie wiem, w ciągu roku, dwóch, trzech Unia Europejska jednak dała perspektywę członkostwa, na przykład Mołdawii, w perspektywie 10 lat na przykład. Czy rzeczywiście byłby jakiś tam postęp? My tego nie sprawdzimy oczywiście, natomiast to by było ciekawe doświadczenie intelektualne. I gdyby był taki postęp na przykład, to jakby na to zareagowała, nie wiem, Ukraina czy Gruzja i tak dalej. Znaczy, tutaj pewnie jest to bardzo trudne i pewnie nierealistyczne, ale można sobie pogdybać. I jedna rzecz odnośnie instytucji. Wydaje mi się, że tu wiele głosów padało odnośnie korupcji, odnośnie tego, to też paniku po prostu o tym wspomniał, że jakby mamy silne elity, ale słabe instytucje. Znaczy, nacisk na wzmacnianie instytucji państwa w tamtym regionie jest też chyba bardziej istotny, niezależnie od wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Prawda? I tu też głos odnośnie instrumentu, jakim jest budget support. Oczywiście on jest, to nie jest kwestia, że instrument jest wadliwy. Kwestia jest tego, że on jest zastosowany do krajów, które nie są przygotowane, żeby taki instrument, żeby z takiego instrumentu korzystać. Znaczy są kraje Azji, Ameryki Łacińskiej, które są biedniejsze, lepiej rządzone, gdzie ten instrument działa. Niestety być może część krajów Europy Wschodniej jest trochę bogatsza, ale trochę gorzej rządzona i ten instrument nie działa. Tak więc rzeczywiście pewna rewizja naszych konkretnych instrumentów w zakresie polityki sąsiedztwa, polityki pomocowej byłaby bardzo cenna. Bardzo dziękuję.
Okay, Nico Popescu, I hope you're ready to answer 2 hours questions in 5 minutes. The floor is yours.
Thank you. Well, there's a lot of things. I'll try to very quickly. One, in a sense, we're still kind of thinking of the elites of the states with kind of pro-European or not so pro-European or pro-Russian. And I'd argue, you know, the bigger problem with these elites is not so much whether they are pro-European or pro-Russian, but whether they are reformist or not. And so, in a sense, the biggest problem is not that, you know, Yushchenko is pro-European. The biggest problem, or not, or anti-Russian or something, the problem is what they do domestically. So, in a sense, you know, to a large extent, these states will not manage to succeed depending on their foreign policy discourse, but what they will do in terms of institutional reform. So this is kind of the biggest criteria I would like to see applied more and more in the way we think of these states. The same about this kind of idea of more for more. We'll have a problem. What do we judge as more? Is it technical implementation of what the EU recommends, or is it more democracy? And in a sense, if you go to EU country reports in the ENP from last year, April 2010, you'll see that the best performers in the south were Morocco and Tunisia. And Tunisia ended up being where it was. And in the east, the best kind of most democratic state was Ukraine in the last 5-6 years. But would it deserve more assistance under a more for more approach? So we have a tension between this reformist versus democracy and what they do. I mean, the EU has achieved a lot of successes in the South. Someone said, I don't think the policy is a failure. I think we've achieved a lot of tactical successes. We don't know how to turn this into power and achieve our interests, which are stated openly in basically every single first paragraph of any EU documents on the neighborhood, that the EU wants a more stable, more prosperous, more democratic, more peaceful neighborhood. From these 4 objectives, the neighborhood is only more prosperous than it was a few years ago or 10 years ago. But that is largely not because of what we did. In the sense of peaceful, stable and democratic, it is mainly not more than it was when we launched the neighborhood policy. Well, this debate on, you know, civil society and its role in funding and, in a sense, what the report argued, it never said we should switch funding from states to civil society. What it said was that rich states like Russia, like Azerbaijan, or China for that matter, should not receive European taxpayers' money as assistance. When we give money to Azerbaijan, it should not go to the Azerbaijani government. It should go, in those specific cases, to civil society. When you talk about states which are our good partners, like Georgia, like Ukraine, like Moldova, it is fine and we should engage with the state institutions, even if some of them are problematic. So this is very explicitly stated in this report. We should differentiate. And, you know, to a certain extent, yes, it is. I do consider it's a disgrace to give direct budgetary support to a country like Armenia or to a country like Moldova under the previous communist government, or to give assistance to China when China is doing so much, has so much more money to spend elsewhere in the world but in the EU. And the EU and member states still give assistance and development assistance to countries like Russia and China. Less and less so, but this is still happening. On, you know, we should build state capacity and we should judge these states depending on their state capacity more than on democracy. Well, part of the thing is that Belarus, to my mind, is the most functioning state in the Eastern neighborhood for the last 20 years. It has had the best performance of running organized state institutions over the last 15 years. Is it the kind of neighborhood we'd like to see? Also in the south, Tunisia was probably the best functioning state in the southern neighborhood. Is this the kind of neighborhood we want to see? It's not just about state capacity. I think state capacity is very important. What the Georgians did is very important. But we need to kind of have a few parameters upon which we measure progress and success. State capacity is one of them. Elites are not suicidal. They don't want to implement reforms because they would lose power. Yes and no. If Armenian or Russian elites will implement reforms, they will lose powers. But Orange Ukraine elites lost power because they did not implement reforms. So in a sense, you have two cases. Some elites fear reforms because this will threaten their power. But some elites, and that's Georgia, that's the current Moldovan government, would like to stay and will do a lot to stay in power by delivering on reforms. So sometimes reforms strengthen power, sometimes they undermine, but you know, it's not a kind of general situation throughout the neighborhood. civil society, human rights, you know, part of the problem, yes, we didn't tackle this, part of the problem with civil society support for democracy and human rights is global. It's not about the neighborhood. It's about the fact that the EU and the US are much less pushy about human rights everywhere. On Tunisia, on China, on Russia, including the Eastern neighborhood. In this kind of big scheme of things, the Eastern neighborhood is actually one of the most pluralist and one of the most democratic partners the EU has to deal with on a global scale, including cases like, you know, Ukraine or Armenia, let alone. So in a sense, part of the problem is that also a few years ago, the EU was so much more relaxed about lack of democracy in the south and, you know, hugging Ben Ali on every single occasion. But it was partly unfair to become too brutal about many of our eastern neighbors. And you have this kind of tension which also undermined what the EU should have done in terms of democracy promotion. But again, it's not so much an Eastern neighborhood discussion. It's a much bigger problem with the relative shifts of power and balance and how the EU perceives itself in supporting democratic values throughout the world. On whether on European investments in the East and protecting part of the problem we have is that our businesses in the East actually enjoy benefiting from corrupt environments. Another problem we have is the states compete between themselves in pushing for their business interests. So very often, a state like Germany having a better kind of political access in Russia benefits from the situation much more, and it would probably not like to see, or the businesses of some of these states, kind of, or Italians, you know, it's not that they all want systematically to find corruption. Many of them don't tell their embassies about corrupt deals. So we have also a big problem on our end. And here, European foreign policymakers and businessmen don't actually work very closely together, or they very often close their eyes to what is happening. Actually, some EU member states and diplomats are legally obliged to report cases of corruption when their companies engage if they hear about it, and they don't do it. And I've heard diplomats saying it openly, saying, look, we kind of know our companies give bribes. I'm supposed to report it, but we close our eyes because whatever, then we stop doing business in some of these countries. So it's a difficult and tense relation within our own kind of business and foreign policy communities. Titoism and whether it's rational tactics or forced upon the states. It's partially forced. Of course, the states would have liked to be like Hungary without no other alternatives and, you know, join the EU at some point. So it was forced upon them, but they started to kind of get the kind of benefits of it, and at the end of the day, they are active players in this. They are not just victims. They enjoy doing it by now. The elites in these states, not so much the publics, they enjoy doing it. They believe, you know, it's a legitimate way, so if you can't oppose it, just get as much out of Russia and the EU and China and the US as you can. Which undermines both. It's, yes, it undermines EU policies, but it also undermines the achievement of Russian foreign policy objectives. You go to foreign policy debates, with Yanukovych, even Abkhazia declares that it has a multi-vector foreign policy. It cannot have it, but it would like to have it. Armenia says it, they have a mutually complementary foreign policy, which means they want to develop. Of course, they can't really do it, but it's there even for them. The same with Yanukovych and Ukraine. You know, part of the thing, reason why Yanukovych would like to see progress in relations with the UN association is not so much because of the value this, the very agreement gives him, but because of the fact that such agreements and relations with you enlarges his room for maneuver and potential power of autonomy vis-a-vis Russians. The Chinese have this say, you can't sleep well if you sleep next to a bigger man. You know, that's what all the post-Soviet states think, including Lukashenko. Who has enjoyed having some open doors to some EU member states. And, you know, this is crucial to their own power survival strategies. And for most of these elites, Russia is a much bigger threat to their power than the EU is. So for them, the EU is not just what it gives, but it also the power of autonomy it gives vis-a-vis the Russians and the room for maneuver. On free trade... You know, I mean, part of the problem is that if you go to Romania or Poland, of course, you'll be very much, you know, supportive of free trade and engagement. But if you go to Polish farmers or Romanian farmers, or if you go to kind of Spanish farmers and ask them about free trade with Morocco, they'll be the biggest enemies of any liberalization, probably, because they will be in most direct competition. Of course, French farmers is a big story, but we also have a divide inside, not just between countries, but also within specific sectors. And the case of the Ukrainian truck drivers, of course, feels in the same. Yeah, on kind of the big issues raised by Mr. Rokita, you know, if you go to the last paragraph, in a sense, yes, you're right. Our recommendations are about presence. They are not about power. If you go to the last paragraph of the paper, it clearly states this. You know, it says that basically at this stage, the EU will not be able to, in the short term, apply its power. This is unfortunate. What we should try and do is increase our presence, hoping in the future. This is the last paragraph of the paper. You know, yes, it sounds a little bit like being a doctor who can give a correct diagnosis, but there is not much he can do about this illness. What he can do is to facilitate the process, you know, advise to do more sports, hoping that this body or this person will kind of be able to fight these illnesses. Yes, this is the case, and the report is pretty explicit in saying what it doesn't want to do. And part of it, we will not, and basically our ability to exercise power, and I'm finishing here, will not depend on what we do in the Eastern neighborhood. It will depend on what we will be like the European Union, overcoming the financial crisis, having a more forward-looking elite. So in a sense, it would have been naive to write in this report saying, you know, the EU should be more united and should change approach and more active. We wanted actionable policy recommendations which can be implemented in this specific difficult policy context by those who care about the Eastern neighborhood, hoping that the bigger philosophical shift in European Union's elites and foreign policy will change. But the aim of the report was to have a kind of substantial, pragmatic, actionable, and modest discussion about the neighborhood. Moldova, the last thing. You know, I worked for the government all last year. The way we approached it was, we're not going to get a new accession perspective. We will be able to implement a lot of things preemptively. We did a lot of things necessary for visa-free in advance, even if in all matters of dialogue we were much further behind Ukraine. We caught up with Ukraine in, you know, in 6 months. We did a lot of stuff preventively. If there was a new accession perspective, it would have been mobilized more ministries to do what they aren't doing now. But actually, you know, working for the Moldovan government, I could see that you can actually do real stuff in 2-3 years, do real progress if you do it, and go to Brussels and ask for EU accession perspective with a serious folder of achievements, which Ukraine didn't do, Moldova hasn't been doing. Maybe Moldova will succeed, maybe not, but I think, you know, the only way you can persuade the EU to actually seriously think about a new accession is to go with a serious, again, set of achievements, and none of the Eastern Partnership states have it yet. Huh? Yes. Is it enough? No. Would you accept into the US state? Well, it's okay, but...
W tej dyskusji przewijały się dwa wątki. Żal, że państwa partnerstwa nie są dość zainteresowane tym, co Unia ma do zaoferowania. I żal, że Unia nie jest dość zainteresowana partnerstwem. I oczywiście oba te żale są w pełni uzasadnione, tyle tylko, że nie ma zainteresowania bez interesów. Póki Unia nie udowodni, że uważa za swój interes, żeby partnerstwo się powiodło, a więc nie zaangażuje się tak, że w wypadku jego niepowodzenia także i ona będzie ponosiła konsekwencje, trudno się spodziewać, żeby traktowano Unię poważnie. I trudno się spodziewać, żeby państwa, do których adresowana jest ta polityka, były gotowe także uznać, że jest w ich fundamentalnym interesie ważniejszy niż krótkoterminowe interesy tej czy innej elity. Pójście w tym kierunku, który Unia mówi, że wyznacza. Póki to się nie zmieni, obie strony będą zachowywały się podobnie, więc krótkowzrocznie. Na krótką metę to oczywiście nie jest niebezpieczne. Na dłuższą metę okaże się, że Unia nie ma pomysłu, co robić ze swoim sąsiedztwem, nie tylko wschodnim. Zaś państwa, które nie mogły się zdecydować na to, czy chcą podjąć ryzyko dążenia do Unii, wylądują albo w strefie szarej między Unią a Rosją, albo w strefie, dla której nie mam nazwy, ale która już jest rosyjską strefą wpływu, co oczywiście byłoby także fatalne dla Unii. Obie strony są równie krótkowzroczne i dla obu stron jest to równie niebezpieczne. Bardzo dziękuję przede wszystkim autorom raportów, zwłaszcza Niku, który przyjechał, żeby z nami się o ten raport pokłócić. Panelistom, wszystkim państwu, żeście przyszli. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Na taką porę roku to jest to dużo poważniej niż ktokolwiek mógłby sądzić. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.